Wie rany, to już dzisiaj nie poskaczę.
I wiesz, i cały czas jestem zaplątany, ten spadochron zaplątany, a ja taką mam rozkminę w głowie, że będę musiał pojechać, dzisiaj już nie poskaczę, a tam z coachem właśnie skakałem w Nowym Targu. I mówię, kurde, no i dzisiaj dzień z dupy będzie, no. No dobra, trzeba się wypinać, no i dobra, wypinka.
I z jakiej wysokości?
Wiesz co, no wtedy, no to z samolotu skakaliśmy z 4000, ja tam chyba tam na finalnie decyzję tam, powiedzmy, że 500 metrów, tak, tak jak trzeba. W sytuacjach bardzo kryzysowych to uważam, że mieć gdzieś tam z tyłu w zapleczu właśnie tą swoją zajawę, tą swoją pasję, gdzie naprawdę jakby wkładasz całe serce i chcesz to robić, to są takie momenty, gdzie ta zajawka, ta pasja może pomóc ci mega wyjść z trudnych sytuacji. Ja skoki z samolotu generalnie traktuję jako takie PlayStation. Naprawdę po tym, jak skaczesz base, to twój poziom jakby dostępnych emocji, adrenaliny, którą masz, to nagle okazuje się, że ty żyłeś w świecie, gdzie widziałeś, że jest tyle, a wchodzisz w skoki base i nagle się okazuje, że tutaj jeszcze jest sporo przestrzeni.
Czyli mówisz, że można się bardziej dostymulować adrenaliną?
No nie znam żadnego innej opcji, jak się dostymulować.
Tak bardzo?
Tak bardzo.
Maciek Kozerski, cześć.
Cześć.
I tak jak mówiłem, zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz.
Generalnie zajmuję się sportami ekstremalnymi, a w tym momencie zajmuję się base jumpingiem i skydivingiem.
A w przeszłości byłeś kiteboarderem. W ogóle jaka jest różnica pomiędzy kiteboardingiem i kitesurfingiem? Bo tego trochę nie kumam.
Wiesz co, to jakby tylko kwestia nazewnictwa, jakby chodzi o ten sam sport. Sam sport ma jakby sporo różnych takich mniejszych dyscyplin jakby w sobie, ale generalnie czy kitesurfing, czy kiteboarding, no to jest, chodzi dokładnie o to samo.
I ile lat jeździłeś?
Wiesz co, chyba 8 albo 10 lat to zawodowo uprawiałem.
Zawodowo uprawiałeś?
Tak.
Czyli byłeś tak zwanym pro kiteboarderem?
Tak.
I jak wygląda w takim razie życie pro kiteboardera? Czy to jest tak, że jesteś cały czas w rozjazdach, masz jakieś zawody w ciągu roku i jeździsz po świecie?
Wiesz co, to jest kwestia budżetu, jakiego masz i jakby tego, co chcesz robić. Bo jeżeli masz duży budżet, ja miałem przez parę lat duży budżet taki, że było mnie stać na to, żebym cały rok wyjeżdżał, no to ponad 300 dni w roku byłem poza Polską.
I to wynikało pewnie też z tego, że miałeś całkiem grubych sponsorów.
Tak.
Czyli z tego, co czytałem, to pracowałeś z takimi markami jak Red Bull, Fiat i resztę nie pamiętam, ale to były same duże marki.
Tak, Quicksilver, Sony przez chwilę. No i wszystkie te brandy jakby robiące sprzęt. No, to też tam kilka ich się przewinęło.
Długo pracowałeś na to, żeby dojść do takiego poziomu, żeby pracować z takimi największymi markami?
Wiesz co, w moim przypadku to była chyba kwestia trochę szczęścia. Pojawiłem się w dobrym momencie, w dobrym czasie i tak udało się zacząć tam powoli współpracować z Red Bullem. Wtedy zaczął rosnąć mój poziom techniczny i zacząłem być coraz lepszy. No i ta współpraca jakby cały czas szła do przodu. Więc ja nie mogę powiedzieć, że do końca jakby zasłużyłem na tą współpracę, po prostu znalazłem się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu.
To ciekawe. Możesz to wytłumaczyć?
No bo technicznie i patrząc tak, okej, okay, w Polsce na tamten czas, jak ja zaczynałem, to po pierwsze jakby ten sport nie był tak popularny. No i jakby umówmy się, że konkurencja nie była super duża. I dzięki temu trochę udało mi się jakby błysnąć tam na pokazach, które były organizowane przez Red Bulla, gdzie zaprosili zawodników z całego świata. No i od tego zaczęła się nasza współpraca. Na początku to była taka delikatna, że oni mnie tam gdzieś wspierali, coś pomagali. No a potem mój poziom zaczął rosnąć. Jakby ja zdecydowałem, że chcę w kitesurfing wejść na pełnym gwizdku. No i
Po oporze.
Tak, po oporze, tak.
To znaczy to samo, co po całości?
Tak. Tak, na maksa. No jakby jak coś zaczynam robić, to chcę, wiesz, włożyć to całe serce i, i robić to jak najlepiej mogę.
Mhm. Gdzie uważasz, że najlepiej się pływa na świecie w takim razie?
No, często to pytanie padało, jakie jest najlepsze miejsce na świecie i to jest kwestia, co chcesz robić, jaką dyscyplinę, czy pływać po falach, czy pływać na płaskiej wodzie, o jakiej porze roku, no bo są różne miejsca. No, mogę powiedzieć, że super jest Brazylia, super są Hawaje, Wenezuela, ale też bardzo dużo czasu w Egipcie spędziłem na treningach, gdzie w lato są idealne warunki, płaska woda i często tam wyjeżdżałem na treningi.
Większość czasu w Polsce czy za granicą wtedy spędzałeś?
Nie, no za granicą zdecydowanie. Za granicą. W Polsce to w zasadzie przyjeżdżałem na zawody, które też musiałem odbębnić, bo musiałem. No.
Miałeś umowy sponsorskie?
Tak.
Okej. Okay. A gdzie w takim razie organizują jakieś najważniejsze zawody w tej kategorii?
Jest Puchar Świata. Znaczy przynajmniej był wtedy, bo przyznam szczerze, że jak ja skończyłem pływać na kajcie zawodowo, to myślę, że na palcach jednej ręki mógłbym policzyć, ile razy pływałem po tym czasie. Jakby stwierdziłem, że zupełnie mnie nie interesuje, żeby pływać na takim poziomie, jaki mnie nie satysfakcjonuje. Mhm. Ja jestem, mówię, po oporze. All or nothing.
Ja chyba mam całkiem podobnie jak ty, bo jak skończyłem jeździć na rolkach, ja tak jak się wcześniej rozmawialiśmy, jeździłem, to też od tamtej pory kompletnie się nie interesuję. Bardzo rzadko oglądam. Oglądam jakichś ulubionych skaterów, których znam od dawna i bardzo lubię oglądać jakieś rzeczy, to tak raz na pół roku oglądę rzeczywiście jakiś filmik, a tak to kompletnie się wyautowałem. To tak się nie da, że jeździsz na jakimś wysokim poziomie i później sobie wracasz i będziesz jeździł tak na 20%, to po prostu tak nie działa. Nie?
Nie. A też zawody jakoś mega mnie nie interesuje teraz, co się tam dzieje. Wiem, że są jedne zawody, które robią na mnie wrażenie, bo troszkę styl pływania się zmienił i jakby moda w kitesurfingu, więc są zawody Red Bulla organizowane w Cape Town, w południowej Afryce. No i tam jest generalnie tak właśnie all or nothing. Tam wysokie loty z użyciem kajta, tak żeby robić kite loopy, czyli całej energii użyć do tego, że najpierw wyskakujesz do góry, a później obracasz ten latawiec, żeby ciągnął cię jak najbardziej do przodu.
No czyli takie loty jak najdalsze.
Wiesz co, lot, a potem jest cała siła generowana z latawca, która ciągnie cię do przodu. Czyli normalnie jak skaczesz na kajcie, to lecisz do góry i lądujesz. A na tych zawodach wszystko polega na tym, żeby to było naprawdę takie mega extreme, ta siła, która ciągnie cię do przodu, no powoduje, że przy lądowaniu masz, jeżeli coś źle pójdzie, to masz dużą prędkość, te lądowania są dosyć agresywne.
A jakieś flipy też się tam robi? Czy tam?
Tak, tak. No czyli do tego dokłada się, jak ciągnie cię naprawdę z dużą siłą, to goście zdejmują deskę i lecą, wiesz, tak na Supermana. No masakra. No jak są wypadki takie, że naprawdę no, włożysz jedną nogę, a przy dużej prędkości lądujesz, ten latawiec masz dobrany tak, że jest jakby dużo większy niż normalny człowiek by założył przy tych warunkach wiecznych, więc wypadki są spore.
Czyli pomimo, że to się dzieje na wodzie, to jest mocno niebezpieczne.
Tak, no ja jestem najlepszym przykładem tego, bo operacji kolana miałem, tak jak rozmawialiśmy, już nie pamiętam ile, bo przestałem to liczyć, czy to było 6, 7, 8, 9.
Jak w takim razie dochodzi do takiej kontuzji? Bo rozumiem bark. Bark jak najbardziej rozumiem, no bo trzymasz się jedną ręką i to, że ci wyrywa bark, to jest dla mnie absolutnie zrozumiałe. Ale co się dzieje z kolanami, jeśli masz je przypięte do deski? Bo to trochę jak na snowboardzie. Wiem, że na nartach łatwiej jest rozwalić kolana niż na snowboardzie. Więc teraz u ciebie też powinno być troszeczkę ciężej z tymi kolanami.
To jest kwestia, jak lądujesz na desce, no to jest spora siła. Zwłaszcza jak lądujesz w takim stylu wakeboardowym, czyli ten latawiec jest dosyć nisko, duża prędkość i ta siła przy lądowaniu, jeżeli cokolwiek pójdzie nie tak, no to jest spora. No to ty jakbyś lądował, chciał na snowboardzie, nie wiem, z 3 metrów z jakiejś chatki sobie wylądować na płasko. No. Mhm.
Czyli po pewnym czasie już to zaczyna, kolana zaczynają być tak dojechane, że po prostu siadają.
Tak, a dodatkowo ja mam taką przypadłość, że jest niestety te kolana przy dużym obciążeniu jakby do środka mi uciekają, co powoduje naprężenie w stawie, co powoduje nacisk na łąkotkę, później tam na więzadła i tak dalej, i tak dalej.
To kiedy miałeś jakieś pierwsze problemy z kolanami? Po jakim czasie bycia pro? Czy to już wcześniej?
Na samym początku.
Na samym początku od razu. I operacje pomagały? Czy jeśli miałeś tyle operacji, to jak wygląda uprawianie sportu? Jednocześnie masz operację, więc musisz mieć jakiś czas, kiedy dochodzisz do siebie, później znowu zaczynasz uprawiać sport, później znowu kontuzja.
tak z perspektywy czasu uważam, że pierwsze dwie operacje były nie do końca zrobione tak, jak powinny. Mhm. Nie zostałem potraktowany jako sportowiec, tylko no, tam chłopak, co pływa tam, wiesz, latawiec na wodzie, coś tam, ten, dobra. W ogóle pierwszy lekarz mi powiedział, panie, po prostu przestań pan na tym pływać i będzie okej.
To jest standardowa odpowiedź lekarzy.
Więc nie, jakby uważam, że po czasie trafiłem na super lekarza, super klinikę, no zna moje kolano na wylot i wiesz, i nie ma z tym żadnego problemu. Ale jakie było pytanie?
Zapytałem cię, jak wyglądało w takim razie wracanie do sportu, no bo to nie jest szybko po operacji kolana, żeby wrócić, więc to musi być straszny musi być kłopot z uprawianiem tego sportu. Nie możesz za
większy
być...
kłopot jest z głową.
Okay.
Jak masz rehabilitację i nie wiem, pół roku nie możesz pływać, masz rehabilitację, musisz dużo czasu na to poświęcić, to jest większa walka, bym powiedział, w głowie i po układaniu sobie tego w głowie niż wyleczenia samej kontuzji, bo tutaj jest kwestia, jak masz rehabilitację i masz kogoś, kto się tobą zajmuje, no to jest dosyć proste.
Mhm. To w takim razie, jaki jest największy challenge mentalny? Przynajmniej jaki dla ciebie był?
Wiesz co, ja zawsze miałem podejście takie, że chciałem wyciągnąć jakieś wnioski z kontuzji, coś poprawić, coś zobaczyć, co mogę zrobić lepiej, dzięki czemu jakby mogę być lepszym zawodnikiem. No i za każdym razem mi się udawało coś złapać z tego. Typu, nie wiem, rozgrzewka, typu ćwiczenia, typu przygotowania fizyczne, bo też miałem etapy takie, że po którejś tam operacji stwierdziłem, dobra, ja muszę być silniejszy. No i przez te pół roku siłownia, wiesz, odżywki, jakie wszystkie się dało.
No jakieś żele na stawy i tak dalej?
Tak, to też, ale z 80, czy tam lekko poniżej 80, ja wszedłem na 88 kilo. To naprawdę sporo i to takich nabitych mięśni. No i okazało się, że to zupełnie nie funkcjonuje, tak?
Czemu?
No bo jestem silniejszy, ale jestem dużo wolniejszy, mniej sprawny i jakby to zupełnie nie funkcjonowało. No byłem nabity, ale to nie tędy droga.
To ciekawe, bo fizjo często mówią, że jeśli masz jakieś kontuzje, na przykład kolana albo barku, to żeby właśnie naładować mięśnie, żeby unikać kontuzji, nie?
Zgadza się, ale ja byłem nabity, wiesz, szklata, łapy, no zestaw plażowy taki, ponieważ rehabilitowałem nogi, więc nie za bardzo je mogłem trenować, no to mówię, nabijałem się tam, gdzie się dało. No.
A później idziesz na tego kajta, wygina ci ręce w jakieś przedziwne strony i okazuje się, że to nie te partie mięśni działają.
Dokładnie. Tak naprawdę wyleczyło mnie z tego i zmieniło mój sposób myślenia o przygotowaniu fizycznym. To dopiero jak trafiłem do... Jest taka klinika w Austrii dla sportowców Red Bulla, gdzie w tamtych czasach no, ciężko było się tam dostać. W ogóle jest ciężko się tam dostać. Nawet jak jesteś sportowcem Red Bulla, to trzeba się trochę nastarać. No i oni tam mega wszystko pozmieniali. W ogóle ciekawa historia, bo pojechałem tam już po wyrehabilitowaniu, już taki sprawny i tak dalej, na testy, które trwają tam tydzień. I przyjechałem na te testy i okazało się, że mówią mi pierwszego dnia, no słuchaj, ale ty się w ogóle nie nadajesz do testów. Albo stąd się zawijasz i nie tracisz naszego czasu, albo zostajesz. No i my doprowadzimy cię do porządku. Ja mówię, no dobra, a ile mam zostać? No nie wiem, no tyle, ile będzie trzeba. I 2,5 miesiąca tam spędziłem.
Czemu się nie nadawałeś do testów?
No bo moje kolano nie było w ogóle, nie nadawało się do tego, żeby takie obciążenie zrobić po rehabilitacji w Polsce, jak potrzebne jest do testów.
To nie brzmi najlepiej. To w ogóle nie brzmi najlepiej.
Nie, ale tam też dzięki temu zobaczyłem, jak sportowcy na przykład tam z Formuły 4, z Formuły Renault i tak dalej, oni tam mieszkają i na stałe trenują. I zobaczyłem, jak wygląda taki trening, wiesz,
taki profesjonalny.
Dzień w dzień, nakurzanie, no tam, no powiem, że po tych 2,5 miesiącach, jak stamtąd wyjeżdżałem, to byłem super szczęśliwy, bo to naprawdę była taka rzeźnia, no. Dużo tego treningu było.
To czego się akurat tam głównie nauczyłeś? Bo to jest taki insajderski bardzo pewnie, insajderskie informacje, no jesteś w placówce Red Bulla w Austrii z jakimiś kierowcami formuły, więc... To, co tam robisz, na pewno jest na super najwyższym poziomie, no i też pewnie nie za bardzo ktokolwiek ma do tego dostęp.
Tak, no między innymi dlatego chcę tą wiedzę, którą zdobyłem przez te lata, to teraz nagrać, właśnie nie wiem, czy w formie darmowego kursu, czy jakiś tam na YouTubie filmów, ale chciałbym się z tym podzielić jakby dla ludzi, którzy uprawiają tam sporty freestyle'owe i ekstremalne, żeby no trochę tej wiedzy, którą zdobyłem, to przekazać. A tak najprościej, no to po pierwsze oni tam podeszli do mnie typowo pod mój sport, co jest jakby już fajne, że ktoś patrzy i jakby dokładnie pokazuje tobie, co musisz zrobić, żeby w swoim sporcie być lepszym, zapobiegać kontuzjom. A druga fajna rzecz, którą tam stamtąd wyniosłem, to jest taka, że ty musisz być super wytrenowany i to mówię wydolnościowo, tak fizycznie, żeby zapobiegać swoim kontuzjom. Dlatego, że twój organizm przy mniejszym obciążeniu, znaczy przy większym obciążeniu, twój organizm jest w stanie podejmować lepsze decyzje. Jak jesteś, wiesz, nie jesteś tak wyczerpany. I tak też oni większość kontuzji tłumaczyli, że kontuzje biorą się stąd, że jakby mięśnie są zmęczone to raz i jakby gorzej
pracują,
utrzymują, ale drugie to, że głowa nie jest w stanie jakby przerobić tego zmęczenia.
Czyli też dużo w takim razie musiałeś się nauczyć odnośnie odpoczywania, żeby być przygotowany do treningu, no bo jeśli jesteś zmęczony i fizycznie, i mentalnie, no to dużo większe prawdopodobieństwo na kontuzję.
Tak.
No często o tym słyszę właśnie, że brak snu, że jeśli się nie wyśpisz, to bardzo mocno wpływa na to, że jest prawdopodobieństwo właśnie, że dojdzie do jakiejś kontuzji.
To zdecydowanie. I jakby takie, wiesz, przemęczenie też treningowe, że nie wiem, jedziesz na treningi, czy po prostu trenujesz w domu i trenujesz na maksa, a później coś chcesz nowego robić na wodzie, no to też to nie jest do końca, no jakby odpoczynek jest super ważny, no i to, żeby być niezakwaszonym.
Czyli zmieniłeś w takim razie podejście do treningu w ogóle, czyli na przykład trenowałeś mniej hardkorowo, że wcześniej na przykład trenowałeś właśnie tak, że byłeś non-stop przemęczony, ale wydawało ci się, że no pain, no gain, więc cisnąłeś na maksa?
Trochę tak, a trochę kwestii właśnie przygotowania takiego kondycyjnego, typu rower, typu wiosła, no tego dużo włożyłem, co wcześniej wydawało mi się, tam wiesz, rowerek to ja mogę zrobić 15 minut na rozgrzewkę, a później trzeba, wiesz, klatę i ręce robić i brzuch i plecy i tak dalej.
W tym kiteboardingu jest potrzebne cardio w takim razie? Tak. Takie wytrzymałościowe?
Tak. No tak jak mówię, no, żeby być w formie i żeby to lepiej funkcjonowało i żeby zapobiegać kontuzjom, no to musisz być w dobrej formie.
Ile lat pracowałeś z Red Bullem?
Chyba z 8.
I skończyłeś z nimi pracować, jak skończyłeś jeździć na kajcie?
Tak, ja generalnie nie chciałem już więcej startować w Pucharze Świata. Byłem tym trochę przemęczony. Też myślę, że dotarłem do takiego momentu, że widziałem, że to jest gdzieś tam mój sufit możliwości pływania na kajcie.
Ze względu na kontuzję też?
Nie wiem, czy ze względu na kontuzję. No jakby pewne triki już widziałem, że zaczynają mnie kosztować jakby tyle treningu i tak ciężko to idzie. Przy tym, że największy budżet jest potrzebny na to, żeby trenować zimą, bo zimą musisz wyjeżdżać, a to właśnie gdzieś tam, nie wiem, Brazylia.
Gdzie jest ciepło.
Tak. I te budżety też jakby nie do końca szły z moimi oczekiwaniami, potrzebami do treningów. Chciałem być coraz lepszy, bo jakby ja mam coś takiego w sobie, wcześniej przynajmniej miałem tak, że chciałem rywalizować z innymi, ale generalnie lepszym być od samego siebie z wczoraj. Mhm. I jak gdzieś tam zaczynałem docierać do tego sufitu, że widziałem, że no niekoniecznie to idzie do przodu, to trochę też mnie to przestało satysfakcjonować. Bardziej chciałem pójść w inne rzeczy, w jakieś projekty zawodnicze, jakieś rzeczy takie ciekawsze, niekoniecznie spędzać tyle czasu na zawodach.
Też, jak ja jeździłem na rolkach, to byli zawodnicy, nie do końca potrafię sobie wyjaśnić, skąd oni mieli takie umiejętności i jak tyle lat już minęło, ja już nie jeżdżę pewnie z 8 lat, może więcej, to do tej pory nie potrafię sobie na to odpowiedzieć. Wydaje mi się, że niektórzy ludzie się po prostu rodzą z jakimiś zdolnościami i byli goście, którzy nawet jak mieli 14 lat, to napierdalali tak, że to się po prostu w głowie nie mieściło, że byli w stanie konkurować z najlepszymi zawodnikami na świecie, mając tam 14 lat i mając tyle wzrostu, tam wiesz, 1,50 m. I domyślam się, że u ciebie to podobnie wyglądało, że znajdowali się tacy wyjadacze, z którymi się po prostu w jakiś sposób nie dało kompletnie rywalizować.
Tak. Że nie miałeś pojęcia, w jaki sposób on to robi i robi to naturalnie i wyglądało, że to nie kosztuje go dużo pracy, treningu. Tak, tacy ludzie byli. No. Tak. Ale to też jest tak, że my patrzymy, to tak jak nagrałem jakiś tam filmik o tym, o social mediach. No. Mhm. Wiesz, w social mediach nawet czy na Kajcie, czy na teraz Skokach Base, no to ty widzisz ten efekt końcowy i nie widzisz tej całej pracy i wyrzeczeń, wszystkiego, co trzeba włożyć. I tak samo jest trochę, to, jak patrzysz na takiego zawodnika młodego. No, jedno to, że może mieć jakieś predyspozycje, ale drugie, że no, nie do końca widzisz tą jego pracę, gdzie on tam ją zrobił.
Nie mam co do tego, szczerze mówiąc, pewności. Tym bardziej, że my mieliśmy troszeczkę inny sport, bo jeśli byś rozmawiał o kimś, kto na przykład pracuje w kulturystyce, to dużo większą część tego robi taka rzeczywista praca. A w tych sportach ekstremalnych dużo bardzo robi głowa. I wydaje mi się, że ktoś, kto ma odpowiednie predyspozycje, jeśli chodzi o to swój mental, to jest w stanie po prostu się z jakiegoś powodu wierzyć bardziej, albo nie myśleć, że się czegoś nie da zrobić. Może mi się wydaje, że to jest najlepszy trik. Że jeśli ktoś nie wie, że się czegoś nie da,
tak,
to
kwestia po prostu bycia nieśmiertelnym i tego, że uważasz, że no nie wiem, ty nie będziesz miał kontuzji, ty jesteś w stanie każdy trik zrobić i tak dalej, no na pewno gra dużą rolę, ale uważam, że na pewnym poziomie, no musisz jednak mieć to zaplecze techniczne i wiesz, i jakby być naprawdę dobrym w tym, co robisz. Nie wystarczy, wiesz, mieć wielkiego ego i uważać, że ja jestem w stanie wszystko, no to musisz mieć techniczne predyspozycje.
Nie, no absolutnie nie ujmuję ciężkiej pracy, ale no, ja ci mówię, dalej mam takich zawodników, których to właśnie też ci wspominałem przed podcastem, że są tacy ludzie, których lubię sobie oglądać nawet teraz, że rzeczy, które robią, dalej są dla mnie niewytłumaczalne i dalej tak bardzo odstają od całej reszty. Po prostu jest cała reszta i jest nagle jeden albo dwóch gości, którzy są 5 razy lepsi od wszystkich. Po prostu robią absolutnie niemożliwe rzeczy i ja dalej sobie nie potrafię wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że oni nie robią. To jest po prostu, to jest dziwne. Czyli mówisz, że skończyłeś, bo doszedłeś do sufitu i to kiedy w takim razie nadeszła decyzja o tym, że będziesz robił ten base jumping? Może jeszcze zanim zaczniemy, to wytłumacz ludziom, o co chodzi z tym base jumpingiem, bo pewnie nie wszyscy rozumieją.
Dobra, base jumping to jest, generalnie nazwa się wzięła od 4 słów, od budynków, od anten, od mostów i od ziemi, no to po angielsku. I generalnie chodzi o skakanie ze stałych obiektów, które są przytwierdzone do ziemi. Używamy tam, to jest jakby następna wersja, powiedzmy, czy jakiś następny krok, który można zrobić po skydivingu, czyli skokach z samolotu.
Ale czyli to w takim razie nie obejmuje tego stroju, który masz? Tego?
Nie, base jumping można latać w wingsuicie, tak jak patrzyłeś i pokazywałem tobie, to jest jedna opcja, ale można latać też w mniejszych kombinezonach. Ten wingsuit to jest jakby tak, no już zaawansowany.
Czyli wingsuit wchodzi pod base jumping, jakby można robić.
Znaczy jest wingsuit base jumping i wtedy wiadomo, że ktoś lata w tym kombinezonie w górach skoki. No bo też base jumping, możesz skakać z budynków, możesz z anten i to też jest base jumping.
Okej, okay, to ja tego nie rozróżniałem. A skakanie w tym stroju, od jakiego zwierzęcia się wzięło?
Wiewiórki.
No. Od wiewiórki jakieś. Są jakieś wiewiórki gdzieś w jakichś lasach, które skaczą z drzew i się rozkładają tak i mają takie śmieszne jakby skrzydła i są w stanie utrzymywać się w powietrzu i zrobili takie stroje i ty w tym skaczesz. To jeszcze chciałem wytłumaczyć, bo myślałem, że to też, że to jest base jumping, ale w takim razie to jest ten wingsuit.
Wingsuit base jumping.
No wingsuit
to
base
jest,
jumping.
To jest skakanie w tym stroju właśnie.
To kiedy podjąłeś decyzję, że będziesz robił to i skąd się to wzięło?
No, ja w ogóle po skończonej karierze i też co miało miejsce, rozwód w moim życiu, jakby szukałem miejsca, gdzie mogę się spełniać sportowo, bo też tego potrzebowałem. Wydawało mi się, że nie, że po skończonej karierze na kajcie jeszcze w międzyczasie był wakeboard, gdzie pojechałem na pierwsze Mistrzostwa Polski, które wygrałem, co powiem, było sporym zaskoczeniem dla mnie. Ale to też nie było tak proste, jak teraz to brzmi, że pojechałem i wygrałem.
Wakeboard to jest to, co się rozpędzasz i jedziesz na desce po wodzie?
Tak, i ja w konkurencji
chociaż nie, to jest
za wyciągiem.
Za wyciągiem.
Tak. No i pojechałem tam bardzo mało trenując tego, ale to jest bardzo taka zbliżona pochodna do kitesurfingu, no i udało się wygrać, ale tak naprawdę jedyny przejazd, który miałem dobry, to był mój drugi przejazd w finale, którym wygrałem. Ja do półfinału dostałem się, chyba 8 wchodziło, dostałem się jako 7. Więc tak, ale to też sporo zmieniło w mojej głowie, bo wydawało mi się, że wygrana takie Mistrzostwa Polski, to sponsorzy zaczną, wiesz, dzwonić. Od poniedziałku nie będę mógł opędzić się i tak dalej.
Nie było tak?
No nie.
Mhm. Te sporty nie są jakoś tak super rozwinięte, przynajmniej w Polsce, z tego co się orientuję, co?
Był czas, że i to czas, w którym ja byłem, to można było mieć fajne deale, fajne pieniądze, tak żeby przynajmniej mieć na cały sezon.
A teraz to już teraz to podupadło?
Teraz to dużo więcej zależy od tego, jak ty jesteś w social mediach, jak twoje
following.
Zasięgi są. No to jest, no umówmy się, że to dla każdej firmy, która chce współpracować w każdym sporcie, no to jest istotne.
Mhm. Marketing. Czyli wygrał...
Ale odpowiadając dalej na twoje pytanie, po wakeboardzie, no jakby zacząłem szukać. No i ja w kompie sobie wpisałem, wiesz, dobra, no jakby widziałem te filmy, jak goście latają właśnie w górach w wingsuicie, no ja chciałbym to robić, no zawsze chciałem latać, tak? Ja zawsze miałem akcję na to, że chcę latać. No i dobra, jak tutaj wpisuję, wiesz, jeszcze po angielsku coś tam, how to base jump, coś tam. No i się okazało, że wymagania, żeby w ogóle pójść na kurs base jump, to trzeba mieć minimum, wtedy było 200 albo 300 skoków z samolotu. Mhm. Mówię, o kurde, to nie jest takie proste. No i przyznam, że trochę odpuściłem. Mhm. Bo mówię, no jak, no 300 skoków czy 200 samolotów, to jest jakoś i kasowo, i czasowo, no mega ciężkie do zrobienia. I potem przeprowadziłem się do Warszawy, trafiłem na tunel aerodynamiczny, tutaj FlySpot w Warszawie.
No i tam zacząłem. Pozdrawiamy FlySpot.
Tak, i Ale z FlySpotu. I tam zacząłem latać. I dosyć dużo zacząłem latać i mi się to spodobało. I właśnie instruktor pyta, czemu ty nie chcesz skakać z samolotu? Ja miałem wcześniej jakiś tam skok jeden z samolotu, ale przyjechałem na strefę o 8 rano w wakacje, tam jakoś w sierpniu, a skok wykonałem z dwoma instruktorami na zachód słońca. Więc cały dzień siedziałem na strefie, mówię, kurde, spoko sport, fajnie ten swobodne spadanie i tak dalej, ale jak ja mam jeden skok zrobić na dzień, no to ile czasu ja potrzebuję, żeby zrobić kursa, ile te 200 czy tam 300 skoków, to w ogóle, wiesz, od razu zacząłem przeliczać, no nie, to nie dla mnie. Mhm. No i okazało się, że jednak są strefy, które są bardziej komercyjne, bardziej nastawione na skoczków i taki kurs, jak masz szczęście z pogodą, to jesteś w stanie zrobić, powiedzmy, teorię w czwartek i w piątek i zacząć skakać w piątek, sobotę, niedzielę i w niedzielę jakby mieć skończony kurs, to zrobić tam te 5-7 skoków, no zależnie jak twoje umiejętności.
I później możesz już przechodzić do realizowania tych 200-300?
Tak, później potrzebujesz zrobić 50 skoków, żeby mieć licencję, później 200 skoków, żeby ewentualnie pójść na kurs base. No w międzyczasie musisz nauczyć się dobrze latać na czaszy, dobrze ogarniać swoje ciało, i tak dalej, i tak dalej.
Miałeś jakikolwiek, na pewno miałeś, ale jak wygląda twoja relacja ze strachem, jeśli chodzi o skakanie na spadochronie? Początki były ciężkie, czy masz jakby takie predyspozycje do tego, że od razu byłeś w stanie się odbawić?
Jak pytasz, czy się bałem, no to się bałem. Ale jakby to, że się bałem, to mnie strach nie paraliżuje. Mhm. Bardziej mnie motywuje i to ja nie lubię w ogóle słowa strach i bać się. Wolę jakby adrenalina, stres, jakby radzenia sobie z tym w ten sposób, a nie niekoniecznie, że ja się boję. I jak się boję, to się jakbym w ciemnej uliczce spotkał 10 typów z maczetami. No to bałbym się. No. Mhm. A rzeczy, które chcę zrobić, które jakby świadomie podejmuję decyzję, że chcę to zrobić, to ja lubię bardziej słowo stres niż strach.
Mhm. To jest bardzo dobre podejście, nie zamykanie się właśnie na takie negatywne i ograniczające słowa, tylko...
Ale to ciekawa historia, bo jak poszedłem na kurs, no to ja poszedłem na kurs w Hiszpanii, stwierdziłem, że go zrobię, bo że szybciej coś tam. Taką miałem filozofię, akurat wtedy też w Polsce nie było sezonu. I ja poszedłem na kurs z myślą na, no dobra, trzeba odpykać te 200 skoków i ja idę na base. Mhm. Po chyba 6 skokach, gdzie tam skaczesz, najpierw z dwoma instruktorami, później z jednym instruktorem, przyszedł czas na to, żeby skoczyć z niższej wysokości, to jest taki niski skok, tam nie pamiętam, czy to było 1000 metrów, czy 1500, ale generalnie twoja głowa, wzrok przyzwyczaja się do tego, że skaczesz 4000 i jak patrzysz 1000 metrów, to wydaje ci się, że ty w zasadzie z tego samolotu jesteś w stanie ręką dotknąć ziemi. I musisz wyskoczyć z samolotu, ustabilizować sylwetkę i od razu otworzyć spadochron. Mhm. I ja byłem tak zesrany przed tym skokiem, że po prostu masakra.
Czyli nawet pomimo tego, że masz takie doświadczenie ze sportami ekstremalnymi i pewnie robiłeś całkiem spore loty na tym kiteboardzie, to wciąż jest to taki strach paraliżujący, prawie że paraliżujący. Adrenalina.
Nie, no wtedy mogę powiedzieć tak, naprawdę się bałem. Byłem zesrany przed tym skokiem, no pamiętam i to trochę mi tak, okej, stwierdziłem, dobra, te basy, to jednak ja potrzebuję mieć sporo więcej doświadczenia i to nie jest tak hop siup, jak mi się wydawało, że zrobię też na szybko te 200 skoków i idę na basy.
Bo te basy to jeszcze, z jakiej najniższej wysokości skakałeś?
Wiesz co, chyba cliff taki w Stanach, w Kalifornii, 40 tam parę metrów.
40?
Tak. To już jest naprawdę nisko. Ja osobiście jakby skoki tam powyżej 100 metrów, to fajnie. Niższe to albo muszę być na dużym ciśnieniu, żeby skakać takie rzeczy, ale generalnie wolę w górach skakać i wyższe skoki to mi sprawia dużo większą frajdę. Ja chcę latać po prostu.
Tak? A 40 metrów to skaczesz i momentalnie otwierasz spadochron, nie?
Nie, to jest tak, że ten spadochron już ktoś trzyma ci, taki pilocik, który się otwiera całą czaszę, on ci trzyma i ty robisz po prostu jeden krok do przodu i ta cała czasza zaczyna się napełniać.
No to jakakolwiek frajda jest tego?
No, są ludzie, którzy to uwielbiają. Mamy nawet w Polsce takiego gościa, który specjalizuje się w takich niskich, różnych skokach i jakby to mu sprawia przyjemność i spoko. No jakby nie mam nic do tego. Uważam, że to super. No jakby na moje kolana, bo wtedy też lądowania mogą być dużo cięższe. Jakby masz mniejszą kontrolę nad tym, no to jakby dla mnie to nie jest coś, co gdzie chciałbym ryzykować na tej zasadzie.
Długo ci zajęło w takim razie zrobienie tych 200-300 skoków?
Kurs zrobiłem w 2019, specjalnie sobie sprawdziłem, kiedy zrobiłem ten kurs, bo tak to nie ma opcji. Nie, w 2016 zrobiłem kurs, a w 2019 poszedłem na basy, więc tak naprawdę 3 sezony.
Czy nie wiem, czy cię pytać o koszta tego. Czy chcesz o tym powiedzieć? Jakie to są? Nie musisz mówić, ile ty wydałeś, bo domyślam się, że też byłeś jakoś dogadany, ale jak wiesz, jak plus minus, ile by to kosztowało dla takiego normalnego człowieka?
Powiem tak, ja starałem się tego nie liczyć i to od momentu, jak zacząłem latać w tunelu. Nie wiem, ile mam godzin przelatanych w tunelu i specjalnie nie chcę do tego dojść, bo nie chcę wiedzieć, ile ja pieniędzy przelatałem. Jeżeli chodzi o sam samolot, no to jak liczyłem, chyba to jest pierwsze 50 skoków, gdzie jakby jeszcze nie kupujesz swojego sprzętu, to jakieś tam minimum 30 tysięcy musisz na to wydać. Jeżeli dobrze pamiętam, ale na moim TikToku i Instagramie jest o tym film, więc jak ktoś jest zainteresowany, to może zobaczyć. Potem każdy skok kosztował około 100 bilet na samolot. No, do tego trzeba doliczyć sprzęt, który musisz kupić do skydivingu, ewentualnie jakiś kołczy, no bo też jest pytanie, czy chcesz odpykać te 200 skoków, czy chcesz się czegoś nauczyć i latać jakby stricte pod base, bo też tutaj latanie z kołczem i jeden na jeden, no daje ci dużo więcej, a ponieważ ja mam cały czas w głowie, że muszę być, wiesz, lepszy od siebie z wczoraj.
No to z kołczami skakałeś?
Tak, to ja myślę, że połowę z tych skoków miałem właśnie z kołczami.
To jest ciekawe, bo jesteś chyba, jeśli dobrze pamiętam, trzecią osobą, która tutaj jest i właśnie opowiada o tym, że pieniądze to wolą nawet nie sprawdzać, ile na to wydali, bo to są takie absurdalne kwoty, że jak nie wiesz, to lepiej śpisz tym.
Dokładnie.
Oni akurat się zajmowali sportami motorowymi, ale domyślam się, że u ciebie to też jest w pewnym sensie sport motorowy, no bo jest samolot i za niego trzeba zapłacić, a te samoloty nie są tanie.
No ale mówię, to dochodzą do tego latania w tunelu. Ja teraz, jak mogę, to latam w tunelu w Sztokholmie, takim specjalnym pod wingsuit. No i jakby z powrotem wracamy do tej samej zabawy, że wiesz, tyle ile przelatasz, tyle ile kasy tam wrzucisz, no to twoje umiejętności rosną.
Ty w tym momencie pracujesz z jakimiś sponsorami, czy jak to rozwiązujesz? Pracujesz z markami?
W tej chwili jakby rozmawiam z markami od jakiegoś czasu, podjąłem decyzję, że chciałbym troszkę z tego wyciągnąć, w sensie jakby móc opłacać te rzeczy, które robię, bo uważam, że jakby ciężko przejść obojętnie obok takiego sportu i można jakieś współpracę mieć i też dlatego tak zacząłem mocniej starać się w social mediach, żeby to jakoś wyglądało.
Widziałem na stronie, jak masz ładnie pokazany Instagram, TikTok i YouTube, to się szanuje.
Wiesz co, no jakby no w takich czasach żyjemy i jakby no czegoś, czego nie ma w internecie, no to nie istnieje, no. Ale Nie, no ja oprócz tego to prowadzę swoją firmę i jakby sam finansuję swoje zajawki. Mhm.
Mało osób skacze w ten sposób, więc domyślam się, że to nie jest jakieś super popularne, chociaż Instagram ci idzie całkiem nieźle, więc domyślam się, że prawdopodobnie wrzucasz rolki, które się całkiem fajnie rozchodzą, bo przynajmniej u mnie na Instagramie, nie wiem jak u innych, ale u mnie takich rolek ekstremalnych, z ekstremalnych sportów to jest 1000 na Instagramie. Non stop mi się pokazują jakieś albo drony FVP, czy tam jak się tam na nie mówi, albo właśnie jakieś skakanie na spadochronie i tak dalej. Bo ja jestem taką osobą, która uwielbia, jak wszystko to mi miga dookoła oczu, więc oni wszystko mi pokazują, co miga i ja skroluję, od razu muszę się zatrzymać i oglądać do końca.
Wiesz co, jeżeli chodzi o zasięgi, to no dużo lepsze mam na TikToku niż na Instagramie. Mhm. Mój profil na Instagramie trochę podupadł w momencie, kiedy ja sobie jakby zrobiłem przerwę i od social mediów, i od wszystkiego innego. Mhm. I wtedy ten Instagram mocno, no social media nie lubią takiej, wiesz, rocznej czy nawet półtora rocznej przerwy.
Trzeba to rozhulać od nowa, nie?
Tak.
Mhm. Miałeś jakąkolwiek sytuację, że ci się nie otworzył spadochron?
Nie. W tym roku miałem w ogóle pierwszy raz taką sytuację, że miałem ratowanie w skydivingu, czyli pierwszy raz jakby główny spadochron się otworzył się splątany, no i musiałem go odpiąć i wypiąć spadochron zapasowy. No tyle, że już jakby mam ponad 500 chyba teraz skoków z samolotu i 200 base'ów, więc jakoś to mnie nie zestresowało. Jak zaczynasz skakać z samolotu, to ty wydaje ci się rany, kiedy będzie to pierwsze ratowanie, coś tam ten. A jak ja miałem tą sytuację, to pierwsze co myślę, no mówię tak, patrzę sobie, tam jest poplątany, mówię, ale nie, na base'ie to bym myślę, że dał radę za taśmy złapać i wylądować i spokoj. Zwłaszcza, że ten spadochron na base'ie jest większy. A druga rzecz, co pomyślałem, mówię, kurde, patrzę jeszcze na wysokość, jeszcze mam trochę zapasu, mówię, dobra, nie dam rady tego rozplątać. No i będę musiał pojechać do rigera, czyli do osoby, która ci z certyfikatem składa ten spadochron. Mówię, rany, to już dzisiaj nie poskaczę. I wiesz, i cały czas jestem zaplątany, ten spadochron zaplątany, a ja taką mam rozkminę w głowie, że będę musiał pojechać, dzisiaj już nie poskaczę, a tam z coachem właśnie skakałem w Nowym Targu i mówię, kurde, no i dzisiaj dzień z dupy będzie, no. No dobra, trzeba się wypinać, no i dobra, wypinka.
I z jakiej wysokości?
Wiesz co, no wtedy, no to z samolotu skakaliśmy z 4000, ja tam chyba tam na finalnie decyzję tam, powiedzmy, że 500 metrów, tak jak trzeba.
Mhm. Ale się uśmiechasz. A twój coach jak na to zareagował? Czy oni też już przyzwyczajeni?
Nie, no to jest raczej luz. Kuba tylko, bo z Kubą skakałem, właśnie jeden z najlepszych w Polsce wingsuiterów, szkolił jakby moją technikę latania. No i wiesz, on zobaczył, że mi się spadochron otwiera, że czasza jest i sam otwierał swój spadochron. I luz, no i jakby dopiero później zobaczył, że mnie nie ma na lotnisku. A ja tam, wiesz, walczyłem z tym, żeby odplątać skręcenie linek, było dosyć mocne. Nie udało się, no to zamiana.
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy.
Czyli jak skaczesz na tym wingsucie, to nie miałeś takich, jak słucham sobie ludzi ze Stanów, jest taki jeden gościu, który do Rogana przychodzi, ex-Navy SEAL, który skacze właśnie w wingsucie.
A jak się nazywa?
Andy Stumpf. Prowadzi też swój podcast i mówi, że on nie poleca generalnie.
Mówisz Exit Point, te podcasty, tak?
On robi Cleared Hot podcast, z tego co pamiętam, ale być może też uczęszcza w jakichś innych.
Okej.
W każdym razie mówił, że dla niego to jest spoko, bo on jest właśnie takim ekstremalnym zajobem, ale jak ktoś go pyta, jak zacząć skakać na tym wingsucie, to mówi, nie polecam.
Nie, wiesz co, z samolotu to już jest kwestia, też trzeba mieć minimum 200 skoków, żeby w ogóle zacząć wingsuit skakać z samolotu. Mhm. No bo jesteś związany jakby tym całym materiałem, to ogranicza twoje ruchy. Proces otwarcia spadochronu też jest inny. No to...
Co to znaczy, że proces otwarcia spadochronu jest inny?
Wiesz co, że na przykład wyrzucając ten pilocik za siebie, ty masz jakby jakaś powierzchnia jest, która zasłania ten wiatr, więc może ten wpaść w turbulencję, być przy stanie pilocika, czyli że ten pilocik niby jest wyrzucony z kieszonki, a nie chce nam zainicjować otwarcia spadochronu.
Mówisz o pilociku, czyli jakiś taki mini spadochron, który
tak.
wyciąga większy spadochron.
Tak. Mhm. No i jakby... Nie da się po prostu zacząć skakać wingsuita po prostu tak, że ty idziesz na kurs i zaczynasz skakać wingsuita. Musisz mieć jakieś doświadczenie, musisz wiedzieć...
I musisz mieć na to papier, to nie możesz powiedzieć. Nie możesz przyjść i powiedzieć, słuchaj, ja już skoczyłem.
Nie, musisz mieć 200 skoków, no jakby masz papier na to, że masz, ile masz skoków, masz tą książkę skoków. Mhm. Jedni prowadzą ją lepiej, drudzy gorzej.
A można oszukać?
Kurde, jak we wszystkim, no.
Czyli nie ma jakiejś takiej oficjalnej
ale wiesz, to
strony
jakby ten
internetowej?
Nie. Ale to coach, który ma z tobą skakać i uczyć cię w wingsuicie latać, no on widzi, jak ty skaczesz. No, i
tego się nie za bardzo da oszukać.
No nie. Więc tak to wygląda. No.
Czyli według, bo ty mi powiedziałeś już, że nie uważasz, że to jest jakieś super, ultra niebezpieczne. Co do czego dalej nie jestem pewien.
Mówisz o skokach wingsuit z samolotu, tak? Czy nie?
Mówię, wingsuit samolotu chyba jest mniej niebezpieczny niż to, co robisz w górach.
Nie, no to zdecydowanie.
No bo ja bardziej myślę o tym, co robisz w górach, bo oprócz tego, że skaczesz z samolotu, co jesteś na takiej super ogromnej, otwartej przestrzeni, co jest dla mnie jakoś tam zrozumiałe, ale jak już skaczesz w górach, to już zaczyna być podejrzana zajawka.
Wiesz co, ja skoki z samolotu generalnie traktuję jako takie PlayStation. Naprawdę po tym, jak skaczesz base, to twój poziom jakby dostępnych emocji, adrenaliny, którą masz, to nagle okazuje się, że ty żyłeś w świecie, gdzie widziałeś, że jest tyle, a wchodzisz w skoki base i nagle się okazuje, że tutaj jeszcze jest sporo przestrzeni.
Czyli mówisz, że można się bardziej dostymulować adrenaliną.
No nie znam żadnego innej opcji, jak się dostymulować.
Tak bardzo?
Tak bardzo. I przez to jakby inne rzeczy, które do tej pory uważałem, że są na tej krawędzi, typu na przykład skoki z samolotu, to nagle okazało się, że dobra, no skoki z samolotu, no to wiesz, ja jestem w stanie na przykład, nie wiem, 15 minut lecimy do góry, czy tam 20, jestem w stanie przysnąć w samolocie przed skokiem. Mhm. Po prostu, wiesz, zmuli mnie, no. Kimnę się i dobra, no otwiera się roleta, to zaczyna tam coś się dziać, no to się ogarniamy.
Już twój organizm się dostosował do tego poziomu.
To nie robi na mnie wrażenia i tak jak opowiadałem o tym, jak ten spadochron zapasowy i tak dalej, no pełen luz, no kurde, no jest to 500 czy tam 700 metrów, mam jakiś problem i wiem, że mam ten spadochron zapasowy, no to...
Czyli mówisz, że jak masz wingsuit i skaczesz sobie w górach, to cię... Czyli sam base jump też jest tak bardzo dostymulujący? Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem.
Na początku na pewno tak. Mhm. I później jest kwestia tego, w co chcesz wejść. Jakby ja od początku wiedziałem, że gdzieś tam moim celem są te wysokie skoki, bo jakby base jump dzieli się na niskie skoki i wysokie skoki. To jest kwestia też układania spadochronu, ale generalnie te niższe skoki typu właśnie budynki w mieście, anteny, jakieś tam kominy, wiatraki, takie tego typu rzeczy. No i skoki w górach, gdzie latasz. I ja zawsze chciałem latać i powoli zmieniasz kombinezon, bo to też nie jest tak, że dobra, zaczynasz skakać w górach i dobra, zrobię 10 skoków i zakładam wingsuit i zaczynam lecieć. Nie, ty zaczynasz od tego, że zakładasz taki dresik, który ma troszkę większą powierzchnię niż twoje normalne ubrania, bo pierwsze skoki wykonujesz normalnie w takim ubraniu, jak teraz jesteś, to w takim wykonujesz pierwsze skoki nawet w górach, żeby zacząć odlatywać od skały, żeby zacząć czuć to swoje ciało. Mhm. Potem zakładasz taki mały dresik, który ma troszkę większą powierzchnię, później zakładasz kombinezon taki jednoczęściowy, gdzie masz pełną swobodę ruchu rąk, bo tak jak zakładałeś wingsuit, to widziałeś, że te ręce podnieść do góry, to nie jest tak prosto. A jednak po otwarciu spadochronu, no tutaj masz jakieś rzeczy do ogarnięcia, taśmy, kołki, linki i tak dalej. Więc jednoczęściowy, gdzie już ma jakąś powierzchnię, już ma performance taki, który pozwala tobie dalej lecieć, ale masz swobodne ręce, później jeszcze większy, przynajmniej ja tak zrobiłem, że jeszcze większy ten jednoczęściowy, który jeszcze dalej mi pozwalał latać. No i dopiero kolejnym krokiem jest założenie wingsuita.
I to mówisz, że robisz to w ciągu jednego dnia? Czy...
Ja zrobiłem w jednoczęściowym, myślę, że ponad 100 skoków.
Aha, czyli w ten sposób się adaptujesz do tego, żeby tak. W ogóle skoczyć w...
W wingsuicie. No a w międzyczasie no jakby z samolotu musisz szkolić i podnosić swoje skille w samym lataniu w wingsuicie.
I no i w tym tunelu aerodynamicznym w Szwecji tak, chyba, tak?
Bo to też widziałem, to że... super pomaga. No to jest po prostu coś, co... Nawet w tym kombinezonie jednoczęściowym tam byłem i latałem i to mega pomaga.
Dużo jest takich miejsc oprócz tej Szwecji? Bo to jest
tak... Nie, Szwecja chyba teraz w Rosji otwierają drugie, no ale... Jakby...
Tam się nie wybierasz.
Tam się nie wybieram.
Nie, w żaden sposób...
Jakiej oferty by nie zrobili, to jakby...
To nie jest no nie, aktualnie nie. Destynacja sportowa.
Nie, ale to ja nie tylko w kwestii jakby, że niebezpiecznie czy coś, tylko po prostu to tak samo jak nie współpracowałbym z markami, które mi nie leżą. Mhm. Jakby nie muszę tego robić, nie jest to po drodze jakby z moją wizją, no i nie.
No domyślam się. Tak samo jak ludzie bojkotują różne marki z Rosji i marki, które sprzedają w Rosji, chociaż nie wiem, czy to dalej jest modne, domyślam się, że już przestali bojkotować. To było tylko na początku wojny. To domyślam się, że ty robisz dokładnie tak samo.
Z tym, że ja jestem uczulony na to, co jest modne, wiesz, jakby tak jak na kajcie nawet pływałem i jakiś styl był modny, a nie był po drodze jakby z moją wizją, to mimo wszystko, że wiedziałem, że jakbym trochę zmienił ten styl inaczej, wyżej skakał i bardziej używał mocy latawca, żeby wyżej skakać i bym był lepiej punktowany na przykład na zawodach w Polsce czy coś, to nie było to po drodze jakby z moją filozofią i robiłem swoje, więc...
To jest miecz obusieczny. Z jednej strony pozwalać się czasami się przebić bardzo fajnie, a z drugiej strony jest to czasami mocno ograniczające, co? Domyślam się, że na zawodach to było trochę ograniczające.
Ale moim targetem nie były, może też dlatego tak robiłem, że moim targetem był Puchar Świata, gdzie ten styl jakby był właśnie taki, jak ja pływałem, a w Polsce był trochę inny, oceniany.
To jest właśnie trochę słabe w tego typu sportach, bo jest też właśnie taka, w rolkach też była moda. Była moda na konkretny rodzaj startów na zawodach, który mi nie do końca leżał. I teraz albo jeździsz tak, jak wszyscy uważają, że się powinno jeździć i wygrywasz zawody, albo jeździsz tak, jak ty lubisz jeździć i nie wygrywasz zawodów, bo nie dostajesz punkcików. Tylko dlatego, bo ktoś uważa, że się na rolkach powinno jeździć inaczej. A przecież wszyscy zaczynaliśmy ten sport chcąc robić, co chcemy, jakby wyrażać siebie w jakiś sposób. I to nie jest spoko. Domyślam się, że na desce i BMX-ie pewnie jest tak samo. Takie właśnie mody i nie wiem, czy u was była moda na kreatywność. Było coś takiego?
Tak, no były różne rzeczy i tam kwestie lądowań i
jak,
płynności. Tak,
jak lądujesz tak, to jest źle.
Tak.
To jest. Doświadczyłem tego, wiem dokładnie, o czym mówisz. Jak skaczesz base jump z jakichś miejsc, to do tej adrenaliny dolicza się wbijanie się w jakieś miejsca zakazane?
Tak.
To w takim razie w jakie miejsca się najlepiej wbijać według ciebie? Na te wiatraki na przykład, tam się można wbić, dogadujesz?
No ale nie powiem, wiesz, jakby jak się wbić na ten wiatrak, jak zrobić to i tak dalej, bo...
Czemu?
Też ludzie... nie chciałbym, żeby ktoś, wiesz, poszedł i tam się wbijał i wiedział, jak to zrobić.
A to nie jest tak, że się dogaduje z właścicielem?
Nie zdarzyło mi się.
Okej, czyli wy się na Janusza tam wbijacie, dobra. No to się domyślam, pewnie się trzeba przejść przez płot, wejść i tam jest drabinka i się wbija po tej drabince na górę.
Jest mnóstwo różnych zabezpieczeń i to nie jest do końca takie proste, jak się wydawało. Da się to zrobić, ale to tak jak wiesz, jak na Instagramie do mnie ktoś pisze, że no ale po co on ma skakać z samolotu, skoro może ten sport nie jest jakoś tam restrykcyjny i generalnie base to wolność i możesz robić co chcesz. No. No i wytłumacz, że dobra, no niby możesz, ale to jest kwestia, no stary, jak chcesz coś sobie zrobić, no to możesz to zrobić gdziekolwiek, to po co w taki sposób? No. Mhm. Jakby ja rozumiem, że trzeba być przygotowanym, to jest myślę, że turbo istotne w skakaniu base, rozsądnym, jakby zarządzanie tym całym ryzykiem. Ty wiesz, z jakich miejsc możesz skakać, masz GPS-a, który cały czas, wiesz, monitoruje twój lot, ty wiesz, jak masz dobre starty, ile sekund, ile metrów potrzebujesz, żeby zacząć lecieć do przodu. I też w ten sposób dobierasz te miejsca. To nie jest tak, że my sobie, wiesz, a, fajny klif, no super, no to co, skoczymy i wiesz, tak na Janusza idziesz i skaczesz wingsuita, tak? Czy,
Ale z mostu można tak załadować, bo widzisz, gdzie lecisz.
Z mostu możesz, no ale też musisz wiedzieć, jaka jest wysokość, czy laserem, czy tam są różne inne metody, żeby zobaczyć, gdzie będziesz lądował. No jakby to trzeba wszystko jakby wiedzieć, gdzie jest nasz limit i gdzie są nasze umiejętności, no i starać się, wiesz, jakby pracować nad swoim performancem, a nie iść, wiesz, po oporze, no. W sensie...
Na Jana, ja bym to nazwał.
Tak, tak.
No, żeby się nie za bardzo...
Jakby mieć to zaplecze, że wiesz, że to jest miejsce, z którego skaczesz, że nie wiem, ostatnie twoje 10, czy 20, czy 50 skoków na GPS-ie pokazują, bo możesz sobie sprawdzić, jaki jest profil tego miejsca, tej góry i widzisz, że w ostatnich 50 skokach byś wszystkie spokojnie przeleciał w tym miejscu. No to jak...
Wy się nawet widziałem, że kontaktowaliście z jakąś wieżą lotów czy czymś takim w Szwajcarii?
No w ogóle Szwajcaria jest, wiesz, wszystko...
Jak w zegarku,
więc tam jest tak, że idziesz na jakieś tam miejsce, z którego chcesz skoczyć. Najpierw kupujesz taką landing card, czyli kartę, która umożliwia tobie, bo lądujesz tam ludziom w ogródku generalnie. Więc kupujesz taką landing card, kupujesz ich ubezpieczenie lokalne, szwajcarskie. To nie są duże koszty, bo to są chyba obydwie rzeczy, kosztują na rok po 50 franków. I przed każdym skokiem, ponieważ tam jest lądowisko helikopterów, ty musisz zadzwonić i powiedzieć, że dobra, ja jestem na exicie high nose, jest nas dwóch czy trzech, skaczemy, nie wiem, w wingsuicie i czy możemy teraz skakać. I na przykład babeczka ci mówi, no nie, bo teraz zaraz będzie lądował helikopter, zadzwoń za tam 5 minut i dostaniesz wtedy zgodę. No i jakby to jest dosyć trudne nieraz do wytłumaczenia niektórym ludziom właśnie z base'u, że jakby no musisz zadzwonić, że to jest kwestia bezpieczeństwa, że to jest kwestia tego, żebyśmy wszyscy mogli tam skakać. I jak nie będziesz tego robił,
to cię zabronią.
To ty dostaniesz bana, a jak dalej będziesz, jak dostaniesz bana, to nie, wiesz, jeszcze stanie się tak, że zamkną to miejsce i nikt nie będzie mógł tam skakać. Bo tak jakby, umówmy się, nikomu to nie jest potrzebne, żeby tam base jumperzy przyjeżdżali. To nie jest duży rynek, to nie są ludzie, którzy zostawiają tam fortunę.
I jeszcze nie daj Boże się któryś zabije i będzie afera.
No tak.
To jest w ogóle dziwne, że oni wam pozwalają w ten sposób skakać. To jest,
Wiesz co, ale to Szwajcaria czy Włochy, no to jest tak troszkę inna mentalność niż w Polsce. No tam jak wiesz, chcesz latać na paralotni przy skałach i tak dalej, no to
nie ma problemu.
To jest twój wybór. No.
A w Polsce jest, jaka jest mentalność?
No że w Polsce w górach to nawet jak ktoś tam wiem, że próbował coś tam, jakieś pozwolenia, coś ten, to w ogóle nie ma opcji, nie. To jest park, to coś tam, to nie możesz, tu, ten, to zejść ze szlaku, to nie.
Serio? Czyli żeby sobie sensownie poskakać, trzeba jechać za granicę?
Tylko.
Wow.
Znaczy mówimy w wingsuicie, no jakby w Polsce możesz skakać tam z różnych obiektów, no ale to też jest takie, jak powiedziałeś, wbijanie się na Jana, no.
Czyli ty za każdym razem, jak sobie skaczesz wingsuit, to jedziesz gdzieś?
Tak. Albo Włochy, albo Szwajcaria. No to na razie jakby te dwie destynacje mam przelatane.
To jest wstyd trochę, co?
Ale wiesz co, jakby no tam są miejsca naprawdę takie super pod tą dyscyplinę. Dużo ich jest, to jest też fajnie zorganizowane. No jakby tam też jest z tego biznes zrobiony.
Okej. Okay.
I tak jak we Włoszech jest najbardziej takie popularne miejsce, gdzie też mam sporo filmów, to jest Monte Brento przy gardzie. No to jest na przykład zrobiony transport, że o tam w lato to o 4:00 jest zbiórka busikami, gdzie podwożą godzinę i później przechodzisz 20 minut na ten exit i skaczesz. I też za ten busik płacisz, to jest wszystko zorganizowane, jest osoba, która patrzy, czy wszyscy skoczyli tak jak trzeba, czy nic się nie stało, ewentualnie wzywa pomoc, no jakby mają to sensownie. To jest najlepsze miejsce i jakby wszystkie kursy, które się robią, wszyscy ludzie, którzy zaczynają skakać w górach w Europie, to, a ze Stanów też przyjeżdżają, czy z Australii, no to tam zaczynają. Tam chodzi o to, że jest bardzo dużo czasu od jakby zrobienia skoku do ewentualnego impaktu.
Ewentualnego impaktu.
Tak. Czyli jak mówię, dużo, to mam na myśli na przykład, nie wiem, tam jest chyba 11 sekund. Nie pamiętam dokładnie.
Ja widziałem skok z GoPro na twoim YouTubie i prędkość, z jaką ty spadałeś, była dla mnie po prostu szokująca. Że zaskakujesz sobie z tego i oczywiście jest ten właśnie to miganie rzeczy, ale to jest takie już mało komfortowe miganie, bo lecisz prosto w ziemię.
Jest, no ale mogę powiedzieć, że wszystko jakby twój mózg przełącza się zupełnie na inny poziom. Ty masz wrażenie, że jak nie wiem, ja lecę 200 na godzinę i lecę tam, przelatuję obok skał, to ja jestem w stanie spojrzeć, czy ten krzaczek, który jest z tej strony, czy gałązki się ruszają i jest wiatr, czy nie.
To nie jest w takim razie męczące? Powinno by to być ultra męczące w tym wypadku. Jeśli wrzucasz swój mózg na takie wysokie obroty, no to nie możesz długo skakać chyba, bo po prostu nie wyrobisz mentalnie.
Jest męczące i fizycznie, i właśnie mentalnie. Ja w Szwajcarii chyba, nie wiem, 8 skoków miałem najwięcej tak zrobionych jednego dnia. Mhm. Tam jest kolejka, tam powiedzmy mniej trzeba chodzić.
I na następny dzień jak się czujesz po 8 skokach?
To wszystko zależy, czy to jest, wiesz, pierwszy dzień wyjazdu i jakbym zrobił 8 skoków, to następnego dnia pewnie nie byłbym w stanie tego wszystkiego przetworzyć w głowie. No, mhm.
Czyli jakbyś jechał na przykład na tydzień i wiedziałbyś, że będziesz skakał 5 dni pod rząd, to ile byś skakał dziennie?
Staram się nie zakładać, nie robić takich założeń, bo w bejsie kolejną rzeczą, jaką trzeba mieć na uwadze, to jak ty się czujesz. Jak idziesz nawet na exit i się czujesz, że coś jest tobie, nie pasuje. Exit, czyli miejsce, z którego skaczesz. I czujesz się coś nie tak, no to po prostu nie skaczesz. Jakby umówmy się, że tutaj poziom ryzyka jest na tyle duży, że taka rzecz, czy warunki atmosferyczne nie są do końca w porządku. No i nastawianie się, że jedziesz na wyjazd i zrobisz podczas tygodnia, nie wiem, 50 skoków, czy 20, czy jakakolwiek liczba i później takiego ciśnienia, że dobra, no jest trochę, są chmury zachmurzone, wieje wiatr, coś tam, ja się nie czuję najlepiej, no ale kurde, za 2 dni wracam do Polski, muszę zrobić te skoki, no bo chciałem już mieć tyle i tyle tych skoków. No.
Nie do końca o to mi chodziło, bardziej mi chodziło o to, załóżmy, jakbyś chodził na siłownię, to nie możesz robić codziennie najbardziej hardkorowego treningu, jaki możesz robić, bo nie dasz rady po prostu trenować na dłuższą metę. I zastanawiałem się nad rozłożeniem sił, a nie na tyle, żeby się tam, wiesz, jakoś zacietrzewić i mówić, zrobię teraz 20 skoków i choćby nie wiem co.
To też trochę wchodzi w twój układ funkcjonalny i te treningi, jak zaczynasz robić i zaczynasz, no tak jak ja chodzę, wiesz, z kamizelką, to się zawsze taką historię opowiadałem, jak z moją żoną chodziliśmy, wracaliśmy do domu i coś tam zjedliśmy i no to kochanie, co, idziemy na romantyczny spacer nad morzem, tak? No dobra. I wiesz, każdy bez w ogóle słowa, no dobra, no to się szykujemy, zakłada kamizelkę 10-kilową i tak idziemy na ten spacer. W ogóle żadne z nas nie przez sekundę nie było w stanie pomyśleć, że mamy iść po prostu na spacer, tylko idziemy na godzinę zrobić sobie przy okazji też trening.
To ciekawe, czy na randki moglibyście też zakładać?
No tak, tak aż nie było, ale... Ale mówię, no te spacery to za każdym razem była taka, śmieliśmy się, że to w ten sposób działało.
Z twojej perspektywy, jak już sobie tyle czasu poskakałeś i latasz na tym wingsucie, to rzeczywiście jest potrzebne takie przygotowanie tych 200-300 skoków? To jest takie racjonalne? Czy za dużo, czy za mało?
Uważam, że czym więcej, tym lepiej. Mhm. I też są jakby pewne rzeczy, które możesz zrobić, typu skok z balonu, który też tobie pomaga, który możesz zrobić jako skoczek spadochronowy, skydiver, skok z balonu, który też tobie pomaga. To jest zupełnie inaczej, jak ty wyskakujesz z samolotu i wyskakujesz na strugi, na pędzące powietrze i masz od razu jakby takie wrażenie, że masz się na czym zaprzeć, niż jak skaczesz w górach. I te pierwsze parę sekund to jest tak, że ty czujesz, że lecisz, wiesz, i nie ma nic. Mhm. Więc te 200 skoków, żeby pójść na kurs, to naprawdę uważam, że trzeba bardzo z głową to zrobić i to nie jest odpykanie 200 skoków, tylko powiedzmy już od tych 50 to robienia skoków właśnie z myślą o tym, że chcesz to robić.
Tak jak ty mówiłeś, że robiłeś to też z instruktorem.
Tak.
Co jest droższe, ale na pewno pomaga właśnie.
Co jest dwa razy droższe generalnie, no bo albo i 3 razy droższe, bo musisz płacić za swój bilet, za bilet instruktora i jemu jeszcze kasę, czyli to jest tam mniej więcej też kolejny bilet.
I to też zależy pewnie od instruktora. Pewnie tak. Są tańsi, drożsi. Czy ty możesz mnie przeprowadzić w takim razie przez taki skok wingsuitowy? Stoisz sobie na tym exicie. Zastanawiałem się przede wszystkim, co sobie myślisz, jak sobie stoisz tam. I co sobie myślisz, to mnie w sumie bardziej zastanawiało nad bassem, bo ten bass, jak skaczesz z mostu, wydaje mi się bardziej hardkorowy. Jak nie masz jeszcze otwartego, no to jest w sumie ciekawe. Czy bardziej boisz się skakać, bo jak masz wingsuit na sobie, to jakby nie ma absolutnie żadnej możliwości, że nie będziesz mógł się unosić. Bo już wiesz, że wystarczy, że się rozłożysz i będziesz mógł się unosić.
No to tak brzmi tylko. To trudniejsze dużo, w moim przynajmniej, w mojej ocenie, dla mnie jest skakanie w wingsuicie niż skok z mostu. Most w ogóle sam sobie, no to jest pierwszy obiekt, z jakiego zaczynasz kurs base, on jest najbezpieczniejszy, bo nawet jeżeli ci się spadochron otworzy 180, czyli jakby w drugą stronę niż wyskoczyłeś, no to pod mostem przelecisz i jest luz. Mhm. Jak to samo ci się stanie na przykład na budynku, no to jest dużo gorzej.
Już nie ma gdzie skręcić.
Nie, teraz ten sprzęt też jest tak zrobiony, że na przykład jestem w stanie mocno zaciągnąć linki sterownicze, kołki, zamykają tam się komory i jestem w stanie przelecieć, jakby lecieć do tyłu. Mhm.
To ciekawe.
Więc odpowiadając na twoje pytanie, dużo ciężej jest skakać w wingsuicie, bo jesteś, wiesz, mega
Ograniczony.
I te pierwsze sekundy to musisz naprawdę dobrze się wybić. Dużo trudniej się wybić, jak jesteś ograniczony i stoisz sobie na tej skale i masz się wybić do przodu, nie za nisko głową, nie za wysoko, jakby odpowiednio trafić w kąt i zacząć lecieć. To niby tak się wydaje, że dobra, on skoczył i ja napełniło się, zaczął lecieć, ale to jest dlatego, że dlatego to szybko się zaczyna napełniać, dlatego na przykład masz dobre starty, że odpowiednio się wybijesz z nóg, masz dobrą siłę w nogach, żeby się wybić, a drugie to, że w dobrym kącie zaczniesz lecieć od razu.
Właśnie to widziałem u ciebie gdzieś opis, że moje najlepsze skoki, zastanawiałem się, czym się, no bo jeśli skaczesz cały czas z tej samej wysokości, to czym różni się dobre od złego skoku?
Pytasz teraz o base, czy o samolot? Ale o samolot, czy
O góry.
O góry. Wiesz co, ten mój najlepszy skok to dwie rzeczy. To miejsce, z którego skakałem, to było trudniejsze sporo miejsce od tych, co wcześniej skakałem, więc dlatego najlepszy. I kwestia wybicia, kwestia performance'u, jakby samych danych, które z GPS-u później sobie zczytujemy, jaką prędkością ci się udało lecieć, na jakim glajcie, czyli ile metrów jakby na jeden metr spadania, ile metrów do przodu jesteś w stanie przelecieć.
I to jest mocno zależne od tego, w jaki sposób się wybijesz na początku?
Nie, od to jak wybijesz się na początku, to twój start zależy i to, czy wejdziesz w dobry kąt. A start, no to jak masz miejsce, gdzie powiedzmy, nie wiem, masz 500 metrów pod sobą jakby wolnej przestrzeni, a 300 metrów, a są miejsca, gdzie jest tam 150 metrów, no to jak masz dobry start, to znaczy, że jesteś w stanie dosyć szybko wprowadzić ten wingsuit w to, żeby leciał do przodu. Mhm. I to jest ważne. Później kwestia prędkości, to jest bardziej kąt, pod którym lecisz, to masz na to oczywiście wpływ, to nie jest tak, że ten wingsuit cię zabiera i ty, co on zrobi, to ty jesteś pasażerem. No nie, jakby po to latamy z samolotu, żeby właśnie w kurach być w stanie, wiesz, polecieć sobie w lewo, polecieć w prawo, zmienić kąt, polecieć bardziej w kierunku ziemi, co wcale nie jest, niekoniecznie musi być bardziej niebezpieczne, bo wtedy jak lecisz z kątem takim, że to nie jest na 100% twoich skillsów, mhm, to ty zawsze możesz w pewnym momencie wybrać ten wingsuit i polecieć nawet do góry.
Co największą zajawą jest lecieć szybko? Czy co jest największą zajawą? Jak już załóżmy, że masz dobry lot, co próbujesz robić?
No, lecieć blisko jakichś obiektów, no.
Im bliżej, tym lepiej. Dla ciebie oczywiście.
Wiesz co, tak, no jakby no, jara mnie zdecydowanie to, żeby jakby jakiegoś tam obiektu sobie zmniejszać tą odległość przelatywania od skały.
Będziesz próbował dotknąć czegoś, na przykład końcówek drzew?
Nie, to na pewno nie jest targetem. Są opcje takie, że masz na przykład baloniki, gdzieś tam stawiasz i trafiasz te baloniki, czy są specjalne takie tarcze zrobione, że trafiają w te tarcze. Na tą chwilę to ja mam tyle planów odnośnie różnych miejsc, gdzie chciałbym poskakać, których chciałbym przelecieć. Jest takie miejsce w Szwajcarii, gdzie wlatujesz w taki wąwóz.
Właśnie to miałem o to pytać, bo to jest moim zdaniem największy hardcore, jaki widziałem. Raz, że ludzie latają w wąwozie, a dwa, że przelatują pod mostem podczas tej trasy, ale...
To właśnie kolega mój, który jest w teamie Red Bulla, Denis Roman, właśnie zrobił taki projekt, że pod mostem przelatywał.
Jeden gościu wleciał ten most.
A to...
Nie kojarzysz?
Nie kojarzę.
Jeden gościu właśnie leciał sobie w górach i przelatywali obok mostu albo pod mostem, w każdym razie jeden z nich niestety wleciał w most.
Ale to chyba dawno, bo...
Dawno.
Bo jest też taka grupa na Facebooku, BFL się nazywa, Base Fatality List. I tam każdy skoczek base, no przynajmniej większość z nich jest tam zapisana, no i jakby my widzimy te wypadki śmiertelne, które się dzieją.
Podobno dużo osób się zabija.
Są opisane. Jeżeli chodzi o liczby, no to wcale... Jakby, no dobra, 20 osób rocznie, czy to jest dużo?
Pytanie, na ile latających,
właśnie.
Nie?
I tutaj jest też ciężko to stwierdzić, no bo nie ma jakiejś organizacji, która by powiedziała, dobra, jest tylu i tylu skoczków. Ja jak myślałem przed podcastem, bo miałem gdzieś to w głowie to pytanie, to na tej chyba Base Fatality List jest zapisanych tam chyba 6000 osób, o ile dobrze pamiętam. I tam jakby ktoś, jak ty byś chciał się tam dołączyć do grupy, no to cię nie dopuszczą do tej grupy.
Czemu?
To jest zrobione tylko dla skoczków base, żeby jakby...
Może żeby afer nie kręcić.
Wnioski jakby z tych wypadków wyciągać. Tam są one opisane. Są opisane jakby dlaczego, co się stało, co można było zrobić inaczej. I jakby temu służy, a nie temu, żeby wiesz, zaraz gdzieś tam to latało, że ten i ten zginął i coś tam się stało. To jest jakby też kwestia chyba dla rodziny, dla znajomych. No,
analizowałeś sobie te wypadki?
No tak, każdy wypadek, który się dzieje, no to jakby analizuję i staram się jakby wyciągnąć jakby jakieś swoje wnioski z tego.
I jakie najczęstsze błędy ludzie popełniają, że dochodzi do jakiegoś wypadku?
Nie da się tak powiedzieć, jakie, wiesz, jakby to było takie proste, że to jest kwestia, nie wiem, za... tego, że chcesz za blisko lecieć ziemi albo, nie wiem, za nisko tworzyłeś spadochron i to jest tylko to, no to by było proste do wyeliminowania. Tutaj jakby mogą się składać różne elementy i wcale nie jest tak prosto powiedzieć. Mogę powiedzieć, że najwięcej wypadków dzieje się jakby wśród tych beginnersów, czyli tam
początkujących
base jumperów, a później no, tych pro, no jak był...
Czyli jest beginnersi, czyli ci, którym brakuje skillsów i pewnie pro, którzy przeginają za bardzo.
Tak, i jest coś takiego, że wiesz, zaczynasz latać coraz bliżej obiektów, coraz trudniejsze miejsca, z których nikt nie skakał na przykład i musisz lecieć cały czas na 100% czy na 90% jakby swoich możliwości i nie masz dużego marginesu wtedy błędu. No i to są takie... To jest taki faktor, no, gdzie jeżeli chcesz się rozwijać i cały czas być lepszym, lepszym, lepszym i ciśniesz i dochodzisz do tak wysokiego poziomu, który jest jakby, umówmy się, bardzo trudny do osiągnięcia. Ci ludzie, których widać na YouTubie czy na innych social mediach, gdzie naprawdę robią grube skoki, to są przeważnie ludzie, którzy robią to 10 lat, tylko to robią. I to jest naprawdę poziom taki pro.
No jak oni latają w tych takich wąwozach górskich pomiędzy górami i drzewami i czasami naprawdę na takiej niskiej...
Ale to nie są ludzie...
Normalnie.
Nie, no normalnie to ja bym powiedział, że w ogóle jakby jak zaczynasz skakać base, no to nie możesz być normalnym człowiekiem. No to my mówimy, że jak naprawdę czujesz, że jak ci się podoba base, to nie skacz. Jak czujesz, że musisz i jakby nie dasz rady bez tego... funkcjonować bez tego, że będzie za tobą to tak chodziło, że nie da ci to spokoju, no to wtedy możesz się nad tym zastanowić. Ale generalnie, jeżeli możesz tego nie robić i będziesz z tym okej i skakać sobie z samolotu, to jest dobra decyzja.
Widzisz, czyli jednak mówisz to samo, co Andy Stamp.
Nie, ja nikogo nie namawiam do uprawiania tego sportu, żeby nie było. Uważam, że no, jest super i jakby dla mnie mi dostarcza dokładnie tego, czego potrzebuję i dla mnie jest mega zajawa i jestem w to wiesz, 100% wciągnięty i super się tam realizuję i chcę dalej to robić, ale tak jak uważam, że skoki z samolotu, tak, warto, żeby każdy sobie spróbował takiego skoku z samolotu, czy to w tandemie, czy zrobić kurs.
Dla samej adrenaliny?
Dla adrenaliny, dlatego, żeby właśnie poszerzyć to spektrum jakby emocji, które możesz doznać. No, to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę grubo. A base, no to jest naprawdę dla odklejonych osób, tak od różnych rzeczy, którym no ewidentnie, no chyba każdy sportowy psycholog by powiedział, że no ci ludzie mają po prostu jakiś problem. No i jakby znalezienie kogoś takiego, że jest super normalny, bez, no nie, no umówmy się, jak skaczesz takie rzeczy, to coś tam musi pod tą kopułą gdzieś tam nie do końca latać, no.
Nie wiem, ty pewnie masz większe doświadczenie, ty na pewno masz większe doświadczenie, ale myślisz, że wszyscy są troszeczkę odklejeni, czy jest jakaś grupa ludzi? Na przykład ostatnio był u mnie Krzysztof Gajewski, jeśli dobrze pamiętam, który robił właśnie ultramaratony pływając i właśnie mówił, że wszyscy, którzy robią jakieś rekordowe ultramaratony pływając w jakichś ekstremalnie zimnych wodach i tak dalej, są właśnie trochę odklejeni po jakichś traumatycznych przeżyciach, a on mówi, że on miał super szczęśliwe dzieciństwo, wszystko jest okej.
Ale to nie myślę, że tu jest kwestia dzieciństwa i traumatycznych przeżyć, tylko wiesz, zaczynasz skakać z samolotu, przeważnie u każdego tak się tam zaczyna i jakby czujesz w pewnym momencie, że kurde, wiesz, że jest ten base. I każdy skoczek wie, ale na przykład w samym środowisku skoczków spadochronowych ten base większość osób uważa za głupotę, gdzie jest jakby w bardzo bliskim środowisku, więc...
Głupotę ze względu na to, że to jest bardzo niebezpieczne?
Tak.
Mhm. Co oni się tam znają?
Nie, no jakby ja nie neguję tego, że to jest niebezpieczne, bo jest. Ale jesteśmy w stanie robić jakieś rzeczy, żeby jednak mieć te emocje w sobie i dostarczać tego z tych skoków, co chcemy, a robić to w najbardziej rozsądny sposób, jak się da.
To było ciekawe, co powiedziałeś odnośnie jeżdżenia samochodem. Ja bym chciał zobaczyć statystyki. Możliwe, że ktoś zrobił gdzieś takie statystyki odnośnie tego, jaki jest procent ludzi, którzy zabijają się na tym wingsucie, a ile osób zabija się procentowo w samochodach. I do zakładu, że więcej w samochodach się zabija.
No tylko ciężko jest sprawdzić, ile osób lata wingsuit w górach, ile wykonuje skoków. Mhm. Jakby ta statystyka by była, myślę, że mocno zakłamana. No ja mogę powiedzieć ci, że w Polsce jest między 10, może 15, 20 osób max.
To nie jest tak, że się znacie wszyscy?
Wiesz co, ja znam część tych osób, nie znam wszystkich. Ja też nie jestem super stadną osobą, że potrzebuję, wiesz, ze wszystkimi pisać i ze wszystkimi się znać i tak dalej. Mhm. Jakby to jest małe środowisko, więc większość tych w Polsce base jumperów myślę, że kojarzę przynajmniej. Ale że lata wingsuit base, no to mówię, to jest, bo nie sam base, bo sam base to zdecydowanie więcej osób lata, czyli w różnych innych kombinezonach albo z tych małych obiektów to zdecydowanie większa liczba osób, ale w wingsuicie base myślę, że 20 osób to jest na pewno max, co jest w Polsce. I kilku z nich mieszka na przykład w Szwajcarii.
Okej, okay. Polaków.
Dwóch kolegów, którzy tam mieszkają, Filip i Dawid, no po prostu, wiesz, latają naprawdę na pro poziomie, no to warto sobie zobaczyć, bo mamy polskich wingsuit base jumperów, którzy naprawdę robią grubą robotę.
Oni pracują z jakimiś supermarkami? Jak nie. To u nich wygląda?
Nie pracują. Mają wielkie, wielkie Instagramy, ale jakoś na razie przynajmniej, no wiesz, to jest ciężko, to jakby tak samo jak było w kajcie. Mhm. To nie jest niekoniecznie najlepsza osoba w danej dyscyplinie robi najlepsze deale.
Mhm. Najlepsza jest... osoba marketingowa i dealowa robi najlepsze.
Tak, musisz tak brzydko mówiąc umieć się sprzedać, umieć tą całą historię sprzedać.
Ich musi ci zależeć, bo też nie wszystkim zależy. Niektórzy chcą sobie po prostu jeździć na tym kajcie albo skakać i nie za bardzo się jakoś przejmują.
To też pewnie wszystko zależy od sytuacji finansowej, jak to masz poogarniane, jak nie wiem, masz jakąś tam robotę raz na miesiąc, no, przez tydzień i to daje tobie możliwość, żebyś skakał kolejne dwa miesiące, no to masz wywalone. Mhm. No ale jak masz jakieś tam zobowiązania, tak jak ja mam, wiesz, córkę 12-letnią i firmę i tak dalej, no to nie jest tak, że mi to wisi, no. Mhm.
Myślisz, że będzie ciężko dorwać sponsorów, jak masz na to jakieś plany docelowe? Albo chcesz na przykład robić jakieś konkretne rzeczy, żeby mieć współpracę? Pewnie budowanie social mediów.
No budowanie social mediów, ale teraz rozmawiam z różnymi markami. Mhm. Od jakiegoś czasu stwierdziłem, że dobra, jak dostałem ten niebieski znaczek na Instagramie, to stwierdziłem, dobra, to może to jest jakiś tam, będzie może łatwiej i jakiś to taki punkt, wiesz, zapalny, żeby zacząć to robić. No i rozmawiam z różnymi markami. Te rozmowy niektóre są bardziej zaawansowane, drugie mniej zaawansowane. I myślę, że to jest do ogarnięcia.
Myślisz, że to, że masz już jakieś kontakty w Red Bullu, będzie ci łatwiej do niego wrócić, czy to jest daleko?
Nie, jakby do Red Bulla, Red Bull nie jest marką, która by była jakby zainteresowana moją osobą w tym wydaniu, bo ja nie jestem i nigdy nie będę prawdopodobnie na levelu światowym w skokach. Musiałbym, powiedzmy, mieć budżet bez ograniczeń. I pewnie wtedy moje ego by się tego podjęło. Dobra, będziemy najlepsi, dawaj, ciśniemy. Ale ja też nie mam ciśnienia na to, żeby być lepszym od kogoś. Ja sam chcę się rozwijać i sam dostarczać sobie, wiesz, emocji i być lepszym od siebie. Ja nie mam naprawdę, wiesz, ciśnienia, jak gdzieś tam jesteśmy w ileś osób i wiem, że ktoś jest lepszy ode mnie, to ja wiem, że to jest mega wartość dla mnie, bo ja się mogę czegoś od niego nauczyć, coś może on wnieść. I super, że jest lepszy, że doszedł do tego poziomu. Podziwiam go za to, że jest na tym poziomie, na którym jest, a nie jestem o to w żaden sposób zazdrosny. No. To już chyba mam za dużo lat i za dużo w sporcie byłem, żeby mieć takie podejście.
Czyli już nie masz takiego ciśnienia na rywalizację? Ja mam wrażenie, dla mnie rywalizacja to jest frajda, ja uwielbiam rywalizować. Tylko, że dla mnie rywalizacja to też jest uśmiech. Jak ja rywalizuję z kimś i przegram, to ja i tak będę się śmiał. Dla mnie wystarczy.
To jest kwestia, myślę, podejścia, bo takie super podejście, ale akurat w bejsie, no rywalizacja, no, to nie jest dobry pomysł. I ja pamiętam, jak pierwszy raz z Olimpią, czyli późniejszą moją żoną pojechaliśmy na pierwszy wspólny wyjazd, jak już byliśmy razem. I ona coś właśnie rzuciła w stylu tego, że a, ty lepiej w tym skoku, bo razem skakaliśmy we dwójkę. I ja, ty lepiej skoczyłeś tutaj w tym skoku, ja trochę bliżej, coś tam ten i tak dalej. Ja mówię, Olimpia, jak chcesz ze mną rywalizować tutaj na bejsie, to mówię, usiądźmy, ustalmy, że ty jesteś lepsza i zakończmy tę rywalizację. Ja nie potrzebuję rywalizować z tobą ani w bejsie, ani w żadnej innej dziedzinie. Jakby ja przerobiłem też taką relację, gdzie była rywalizacja, wiesz, na wszystkich prawie, że płaszczyznach. I do niczego dobrego nie prowadzi.
A zdrowa to była rywalizacja, czy niezdrowa? W sensie, jakbyś...
Męcząca.
Męcząca.
Tak bym to określił.
To ciekawe. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, jakby wyglądała rywalizacja w związku. To musi być... Na pewno to jest dziwne.
Nie, no jakieś takie... Jak dla mnie to takie dziwne podejście, typu... wiesz, czy ty jesteś lepszym ojcem, czy ja matką, to w ogóle nie gra, no, czy ty sportowo w jakichś tam rzeczach jesteś lepszy, czy gorszy, no, czy cokolwiek, no, czy kwestia pracy, finansów, coś, no, jakby po co, to jakby ja uważam, że raczej relacja powinna wyglądać tak, że się ludzie wspierają i chcą jakby razem cisnąć do przodu, a nie pokazywać drugiemu, że ja jestem lepszy. No, to...
Na rywalizację w takim razie musi być jakieś miejsce konkretne, nie? Idziesz sobie porywalizować, jak masz ochotę, a jak nie chcesz, to nie rywalizujesz. Tam to chyba nie powinno tak działać. Ale się nad tym nigdy nie zastanawiałem. Jak skakałeś z żoną, to nie budowało to u ciebie tego strachu? Już no, takiego strachu, nie adrenaliny?
No myślę, że budowało trochę.
Czyli jednak bardziej się boisz o innych ludzi niż o siebie?
Tak. No nawet jak my między sobą rozmawialiśmy, no wiesz, jakby no, świadomi tego, co może być i w tych skokach, to jak rozmawialiśmy o tym, że no dobra, jak coś by się stało, to i tamto, to ja mam wrażenie, że każdy z nas mówił o tym, że jemu to się stanie. Jakby mówiąc o tym, myślało o tym, że dobra, no to mi się to stanie. I wiesz...
Ale jednak jak rozmawiasz, to myślisz bardziej o tej drugiej osobie.
Tak. Mhm. Więc na pewno gdzieś tam ja miałem tak kwestię patrzenia na to, jak ona leci, jak skacze, czy wiesz, czy jest wszystko okej. Okay. Gdzieś ta moja uwaga też była mocno, ja nie powiem rozproszona, ale no taka, wiesz, no kurde, no troska o drugą osobę. No jakby chcę, żeby poszło wszystko okej.
Okay. Nie powodowało to, że próbowałeś ją jakoś zatrzymać?
Nie, ona zdecydowanie miała więcej jakby hamulców takich samej w sobie.
Była bardziej ostrożna.
Tak. I to też na przykład była taka sytuacja, że ja sobie wymyśliłem, że w jednym kombinezonie, jakim skakaliśmy, no to dolatywanie do tam pewnego miejsca, do takiej drogi, to jest wyznacznik tego, albo jesteś kotem i tam jesteś, no albo nie dolatujesz tam, no i jesteś przeciętniakiem. Mhm. No i to był taki moment, gdzie jakby ja sobie uświadomiłem to, że ego i to musi jednak zostać w domu, a nie być na skokach. No ale ona pięknie to rozegrała, bo to powiedziała mi najpierw jakby jej zdanie, że przegiąłem, że coś tam ten. Ja oczywiście nie, było wszystko spokojnie. Miałem tam, nie wiem, 5 sekund do lądowania, tak naprawdę z 15 albo 20 powinienem mieć. Mhm. I no pięknie to rozegrała, bo mówi, no to wyślij tam do Olka, do Seby, Oskara, tam do moich kumpli i mentora, który jakby robił kurs, wyślij ten filmik i niech oni sobie powiedzą. Wiesz, jakby przestała zupełnie jakby tutaj ze mną dyskutować, widziała, że tutaj nie trafi. No i ja mówię, no spoko, no wyślę. No tak, jak już mi powiedziała wysłać, to już zacząłem myśleć o... Nie wiem, czy ja koniecznie chcę im wysłać i to pokazać. No ale dobra, no wysłałem, no i wiesz, 3 takie same odpowiedzi. No po co to komu? No po co to jakiś konkurs low pulli, czyli niskich otwarć i tak dalej, i tak dalej.
Zwłaszcza z twoimi kolanami, nie?
Zwłaszcza z kolanami, tak. Mhm. Ale generalnie robienie takich niskich otwarć przy tego typu skokach, no wiesz, w wingsuicie ja teraz, nie wiem, otwieram się 300 metrów nad ziemią i mam czas, żeby wszystko ogarnąć z tym kombinezonem, żeby przygotować się do lądowania i tak dalej. Nikomu nie jest potrzebne to, żeby otwierać się tuż nad ziemią i po 5 sekundach lądować. No jakby nie o to w tym chodzi.
Jest jakieś takie, czy wszyscy są tak turbo nastawieni na bezpieczeństwo, czy są jakieś rzeczy, które na przykład, bo jak jeździłem na rolkach, to przez pewien czas jeżdżenie w kasku nie było cool. Jak jeździłeś w kasku, to jesteś frajer, bo się boisz. Jest coś takiego gdzieś u was w sporcie?
Jest. I są też ludzie, którzy widać, że przeginają, że robią rzeczy, które są bez sensu. Mhm. I okej, no jak to jest jakaś tam osoba, wiesz, możesz jej powiedzieć swoje zdanie, ale generalnie może zrobić, co chce. I też możesz latać bez kasku. Ludzie też się pytają na social mediach, po co wam kask? Okej, może ten kask nie jest po to, żeby przy dzwonie o ziemię coś ci pomóc, no ale są też sytuacje takie, gdzie on może tobie pomóc. Nie każda sytuacja jest taka zero-jedynkowa, że właśnie walisz 200 km w ziemię czy w skałę, tylko są sytuacje, że spadochron się otworzy, nie do końca coś jest, wszystko z nim okej i tak dalej. A poza tym masz na kasku masz kamerę, no nie ukrywajmy, że to też jest dosyć istotne. No i masz ten GPS zamontowany na kasku, my mamy interkomy, więc podczas lotu ze sobą jesteśmy w stanie rozmawiać.
Więc ten kask też troszeczkę wygłusza, żeby łatwiej było mówić, nie?
Tak. Mhm.
No, to jest chociażby bardzo dobry argument.
Nie, powietrze tobie tak strasznie po oczach, ja na przykład nie lubię latać w otwartych kaskach za często, bo mi strasznie, moje oczy nie są przyzwyczajone do tego, żeby nawet w okularach i dobrze dobranych, to, że to powietrze mi po prostu przeszkadza.
To było coś, nad czym się zastanawiałem, jak widziałem twoje filmiki, że skaczesz w okularach i że to było dla mnie takie dziwne. Nie lepiej sobie zamknąć to strzypką tak ładnie i się nie przejmować niczym.
Ale to zależy. To zależy też od skoków, jak też jestem wskakany, jakby, bo to kwestia jest kąta, pod jakim masz głowę i jak ten kąt wpływa na twój performance, jak to jesteś w stanie zrobić. No, mój kolega Dawid Ćmok, który właśnie mieszka w Szwajcarii. No on lata, wiesz, w okularach, w otwartym kasku, w okularach takich normalnych, korekcyjnych. Tyle od oczu i jakoś nie ma z tym żadnego problemu. No ale on robi tyle skoków w ciągu miesiąca, co ja pewnie w ciągu sezonu. No.
Nie masz jakiejś paranoi w takim razie, jak składasz sobie to wszystko, że ty czegoś nie zapomnisz? Ja jakby domyślam się, że gdybym ja to składał, to bym musiał 3 razy sprawdzać, czy dobrze złożyłem spadochron.
No i tak na początku się dzieje, jak zrobisz kurs i zaczynasz składać, to po pierwsze zajmuje ci to, nie wiem, godzinę czasu, a po drugie wszystko sprawdzasz, upewniasz się, 2 razy patrzysz, to tam... Jak czym więcej skaczesz, tym masz to bardziej...
Czyli to mija po jakimś czasie?
Znaczy nie mija kwestia bania, jakby sprawdzania tego i dokładności, tylko po prostu manualnie lepiej to robisz mhm. i szybciej, bardziej jesteś pewny tych rzeczy, co robisz. Też trochę się zmienia twój sposób pakowania, bo tutaj pogadasz z tym, pogadasz z tamtym, jakoś inaczej widzisz, jak ktoś inny pakuje. No jakby rozwijasz się w tej dziedzinie.
Czyli nie macie czegoś takiego, że na przykład pakujesz i druga osoba musi to sprawdzić, czy coś nie. W tym stylu?
Nie.
Nie masz później tak, że stoisz i mówisz sobie, kurwa, czy na pewno dobrze złożyłem spadochron?
No to tak zwany gear fear. No nie, jak ty, no to widzisz, no to jakbym miał coś takiego, że stoję na jakimś obiekcie czy exicie i myślę, kurwa, z tym spadochronem, czy ja tam to tam.
Czy na pewno zamknąłem go tak, jak trzeba, czy coś w tym stylu?
To jeszcze jest coś, co nie łatwo sprawdzić, ale wiesz, czy tam, nie wiem, linki dobrze ułożyłem, czy tam jednak supła nie było, czy coś tam.
Czyli masz tak czasami?
Nie, no to mówię, jak tak bym miał, jakbym miał stać na exicie z takim czymś, to bym po prostu nie skoczył, no. Jakby to...
Za duże niebezpieczeństwo.
Nie, no mówię, to zarządzanie ryzykiem w tym sporcie, no to jest to, żeby wiedzieć, że ty nie musisz skoczyć. Zawsze mówimy, podjęcie decyzji o tym, że danego skoku nie robisz, to jest zawsze dobra decyzja. Mhm.
To jest spoko, że coś, ja bym pewnie miał od razu wyrzuty sumienia, że ja to coś robiłem, coś nie tak i nie byłem pewien, więc nie skoczyłem, to bym miał do siebie pretensje. Czyli jak ktoś nie skoczy, to wszystko spoko.
Nie ma problemu. To nawet na zasadzie takiej jak ja jakiś tam skok robiłem z anteny i właśnie tam razem z żoną pojechaliśmy na ten skok i ona po prostu, wiesz, przyjechaliśmy na miejsce tutaj, tam jeszcze ciemno było przed świtem i ona mówi, wiesz co, nie czuję się. Ja mówię, spoko, no ja się czuję. No i ja poszedłem i skoczyłem. I jakby, wiesz, ani żadnych pretensji, ani, jakby to jest naturalne, że nie czujesz się, nie wiem, rano wstajesz, tak jak w tych Włoszech, rano wstajesz tam o 4 rano, żeby zdążyć na ten busik, żeby pojechać, bo tam możesz akurat skoki wykonywać tylko z samego rana, bo później zaczyna się robić duży wiatr, więc wstajesz rano i nie wiem, nie czujesz się, no cokolwiek, no, nie przespałeś, nie ten, no, po co?
Nie ma
sensu i jakby trzeba się z tego wyleczyć, że oczywiście nie wszyscy tak mają, no ale to jest właśnie chyba ta dojrzałość i to, że ja jestem w tym sporcie teraz, w tym miejscu, w którym jestem w życiu i jakby ta nieśmiertelność, którą jeszcze miałem na kajcie i wydawało mi się, że jakby co ty tam, mnie to tam nic nie ruszy, ja wszystko mogę, wszystko przeskoczyć, ze wszystkiego skoczyć i wszystkiego się nauczyć, no to tutaj tego jakby nie mam, co z tego, jakby życie mnie z tego wyleczyło i nie mam takiej potrzeby. No.
Kontuzje dużo uczam, co?
Bardzo.
To też obserwowałem to na rolkach. Ja miałem kolano, na szczęście nie mocno rozwalone, ale obserwowałem to po moich znajomych, którzy rozwalili tak solidnie kolano. To zmieniało kompletnie ich podejście. Za każdym, nie wiem czy za każdym razem, ale w bardzo wielu przypadkach nagle ktoś robił taką transformację. I zaczynał się rozciągać, zaczynał dbać o dietę. To są takie fajne, niefajne doświadczenia, które są mega rozwijające moim zdaniem.
No więcej moim zdaniem uczą kontuzje, jeżeli to przepracujesz, jeżeli to weźmiesz do siebie. Jeżeli chcesz ten czas poświęcić na jakby swój rozwój, no to więcej wnosi niż bycie, wiesz, w formie i na topie.
Fajnie też, bo kontuzję można wykorzystać właśnie do tego, żeby się rozwijać. I to też obserwowałem u siebie na rolkach, jak chłopaki mieli rozwalone kolana i uczyli się czegoś przez ten czas. I na przykład gościu rozwalił kolano, wrócił za rok i potrafił filmować i składać filmy. Więc to też jest fajne rozwiązanie dla takich sportowców, którzy sobie właśnie coś zrobią, żeby nie przebimbać tego czasu i nie walić wody, jak ja zrobiłem z jedną złamaną ręką, tylko żeby wykorzystać ten czas. Bo to jest taki fajny czas, kiedy właśnie masz w końcu możliwość posiedzenia trochę i pozastanawiania się nad rzeczami, nie?
Tak. No mnie z alkoholu to jak zaczęła się jakaś tam kontuzja i też stwierdziłem, no to ja sobie teraz odbiję, poimprezuję. Przychodzę na rehabilitację, ewidentnie musiał wódą ode mnie walić i rehabilitant mówi, wiesz, że jak będziesz walił wódę, to ta rehabilitacja dużo dłużej będzie zajmie tobie niż te pół roku, czy tam pięć miesięcy powiedzmy. Mhm. I jakby jak do mnie to dotarło, że dłużej, mówię, dobra, no to dzięki, to ja nie potrzebuję. I jakby koniec tematu.
Ja się dowiedziałem, jak mi ściągali gips, że mi się nie do końca kość zrosła. W sensie zrosła mi się, ale tak, nie tak, jak powinna się zrosnąć. Tam przez 3 miesiące się chyba nosi gips. I to myślę, że właśnie od tego, że waliłem wódę. Jak u was to wyglądało, jeśli chodzi o imprezy? U was też był taki, nazwałbym to rozpierdolem na imprezach? Przez to, że właśnie jesteście takimi ziomkami, którzy lubią adrenalinę, więc jak się napiją, to jest dziwne rzeczy się zaczynają dziać?
Wiesz co, jakby ja w ogóle jestem słabo imprezowo, alkoholowo w ogóle i jakby nie jestem party animal.
Okej.
więc teraz jakby na bejsie, no to, to nie, to ja stary wolę się wyspać i być na następny dzień normalnie ogarnięty niż pójść na imprezę i tam nie wiadomo co robić. Jakby zupełnie mi na tym nie zależy. Kiedyś na kajcie jakby bywały imprezy takie, że tak, na grubo było.
Czyli byłeś party animal?
Przez pewien czas tak.
Czyli jak próbujesz alkoholu, to masz takie, odpala cię tak mocno?
Nie, znaczy wiesz, trochę to tak jak ze wszystkim, czyli all or nothing. Mhm. Czyli jak pić, to pić konkretnie, no. Więc stwierdziłem, że skoro tak, no to w ogóle.
No, u mnie całkiem podobnie było, tylko że ja byłem turbo party animal, też all or nothing i na szczęście stwierdziłem, że kończę z tym, bo to jest ciężka ścieżka.
Droga donikąd, bym powiedział.
I jak przychodzą tutaj czasami ludzie, którzy mieli problemy z alkoholem, to ja byłem na prostej drodze do tego, żeby mieć problemy z alkoholem. Więc cieszę się, że się z tego wyautowałem, bo pewnie bym przechodził do innych na podcasty i opowiadał później, jak się wyrwałem z alkoholizmu. Naprawdę, to moja ścieżka dokładnie tak wyglądała.
No ale wiesz, jakbyś teraz na bombie był, czy wczoraj, wiesz, mega przyimprezował i na turbokacu, to myślę, że zupełnie inaczej by tobie się prowadziło, rozmawiało.
W ogóle nie byłoby takiej opcji, żebym poprowadził taką rozmowę, bo byłbym taki zniszczony, że wiesz, nie rozumiałbym, co do mnie mówisz. Tym bardziej, że z wiekiem to, jak reagujesz na alkohol, się pogarsza i co coraz gorsze masz kacę, coraz dłużej dochodzisz do siebie, więc to jest nie ciężka droga. Jak tyle czasu uprawiasz sporty ekstremalne, czego się nauczyłeś najciekawszego? Jakby jakie wnioski wyciągasz z tego? Bo sport ekstremalny jest trochę inny niż zwykły sport, więc na pewno masz inne wnioski niż tacy normalni sportowcy. Pytam, bo bardziej takie życiowe wnioski. Co jest ważne, na co trzeba uważać? Albo jak łatwo można zmienić swoje podejście do rzeczy, odważyć się na coś?
Wiesz, chyba tak. Po pierwsze, to uważam, że z marzeniami i z tym, co chcesz zrobić w życiu, to nie warto czekać. I pasja w życiu, jakieś zajawka i tak dalej, to jest, uważam, że mega wnoszące w życie. I jakby nie tylko w kwestiach takich na co dzień, ale też w sytuacjach bardzo kryzysowych, to uważam, że mieć gdzieś tam z tyłu w zapleczu właśnie tą swoją zajawę, tą swoją pasję, gdzie naprawdę jakby wkładasz całe serce i chcesz to robić, to są takie momenty, gdzie ta zajawka, ta pasja może pomóc ci mega wyjść z trudnych sytuacji. I jakby myślę, że tego to jest chyba taka największa lekcja i to, co związanego ze sportami właśnie wyciągnąłem.
Czyli żeby mieć taki backup, jeśli dzieje się coś ciężkiego dla ciebie, to wiesz, że możesz iść i uprawiać ten sport i w pewnym sensie przywoła cię to do takiego porządku i żeby będziesz się czuł lepiej.
Nawet grubiej bym powiedział, w momencie takim, kiedy nie chce ci się nic i uważasz, że wszystko jest do dupy, bez sensu i nie widzisz jakby sensu niczego, to ta zajawka i odpowiedni ludzie, którzy są jakby z tą zajawką związani, są w stanie tobie na tyle pomóc. No tak było w moim przypadku tutaj. Sebastian Konopka, z którym teraz skaczę i jakby no on w odpowiednim czasie umiał do mnie dotrzeć, żebym chciał wrócić do skoków z samolotu i namówić mnie do tego. Długo mu to zajęło i dużo razy próbował. Ja go skutecznie zbywałem, że nie. I no mega mi to pomogło jakby z powrotem gdzieś tam zacząć sobie składać jakieś kawałki jakby w swoim życiu.
Czyli i ci ludzie mają też do ciebie dużo lepsze dotarcie, nie? Bo w jakiś sposób ufasz i jesteś skłonny słuchać tych ludzi. Bo takiej normalnej osoby z ulicy pewnie byś nie posłuchał. Jak jesteś w jakimś trudniejszym momencie, to ktoś by cię namawiał, a dawaj, chodź na trening, ale nie do końca by do ciebie to docierało. A tamci ludzie pewnie dużo lepiej cię rozumieją, masz z nimi dużo lepszy kontakt, więc dużo łatwiej.
I jednak ten kontakt, jak uprawiasz taką dyscyplinę tak ekstremalną, to tym ludziom to jest jakaś tam specjalna więź, która jest między tymi osobami. I ciężko to moim zdaniem porównać. No zupełnie czegoś takiego w kajcie nie było. Nie miałem jakby ludzi. Jednak tutaj ta świadomość ryzyka w bejsie jest na tyle duża i jakby wszyscy jakby o tym wiemy, że trzeba, nie wiem, się sprawdzić nawzajem ten swój sprzęt, jakby każdy o każdego dba, no na zasadzie takiej, że jak wiesz, widzisz, że coś tam może nie tak, to mu po prostu to powiesz. No i niezależnie od tego, czy mu się to spodoba, czy nie, to po prostu powiesz, no.
To ciekawe, że mówisz, spodziewałem się, że na kajcie byłoby podobnie, ale w takim razie im większe ryzyko, tym...
Tak
tym...
mi się wydaje. Tak ja, wiesz, jakby ze swojego doświadczenia to biorę.
Okej, to ciekawe, bo ja to zauważyłem, ale to też w takim razie nie będzie to samo, bo zauważyłem, że jak chodzę na jiu-jitsu, to też, ja nie, też nie jestem jakąś osobą super kontaktową, ale jak idę na jiu-jitsu, to nagle rozmawiam z tymi wszystkimi ludźmi, bo jednak trenujesz z nimi, dusisz się z nimi, oni cię pozwalają się udusić, duszą też ciebie, więc od razu jest inna jakaś relacja pomiędzy wami, ale nie spodziewałem się, czyli no to musi być ciekawe w takim razie, to jest trochę jak z żołnierzami pewnie, że wiecie co ryzykujecie, więc jakby jest taka dużo większa sztama pomiędzy wami, szacunek do siebie. Mhm. I pewnie też rozmowy, jak jesteście gdzieś na egzicie, to kompletnie są na innym poziomie niż...
A to różnie od czapy są czasem takie tematy, wiesz, że jakby nas posłuchać, jak idziemy skoczyć, to czasem sami się zastanawiamy, że jakby to nagrać, o czym my rozmawiamy po drodze, jak idziemy skoczyć, to w ogóle hardcore jakiś taki...
Czarny humor pewnie też.
Też jest. Sporo głupich żartów, sporo ten, ale wiesz, dochodzimy na exit, każdy na przykład, nie wiem, ma różną tam procedurę, co potrzebuje sprawdzić, co potrzebuje czasu dla siebie i jakby każdy ma z tym pełen luz i nie ma tam ty dawaj, bo to trzeba szybciej, dawaj, już idziemy ten. No nie, chcesz, to idziesz, no.
Czy ty się zastanawiałeś kiedyś, skąd się bierze taka skłonność do czarnego humoru? Ja się nad tym często zastanawiam. Ja też mam skłonność do takiego ciężkiego czarnego humoru, którego nie używam tutaj w podcaście, bo by mnie zbanowali takie rzeczy. Ale zastanawiam się czasami, dlaczego mnie śmieszą takie pojebane rzeczy.
Nie wiem, może jest kwestia też dystansu do siebie, do życia.
I przede wszystkim do rzeczy innych, no bo to z reguły się śmieje z jakichś różnych... Najbardziej mnie śmieszą żarty z tego, co inni ludzie bardzo szanują. No to jest takie... Nie, moim zdaniem to jest niezdrowe, że mnie to śmieszy, ale co ja mam poradzić na to, że mnie to śmieszy. Im bardziej coś wychwalane, tym bardziej mnie śmieszy, jak się z tego śmieje. Mówiłeś, że chcesz pojechać gdzieś do Włoch, żeby latać bardziej w takich... To się nazywa wąwozy w górach, czy jak się nazywają to takie szczeliny?
Tak, wąwozy. Czyli wiesz co, mam w planach na przykład taki skok w Szwajcarii, to się tam nazywa krak. I to kiedyś to był taki skok mega hardkorowy, ale ponieważ ten wingsuity, w których latamy, to mega się zmienia i mega ułatwia. I jakby łatwiej, tak jak popatrzę sobie, nie wiem, 10 lat temu, jak latali ludzie, w jakich sprzętach i jakie skoki robili, to było dużo bardziej hardkorowe niż to, co się robi teraz. Oczywiście teraz też możesz lecieć, wiesz, metr nad ziemią, 250 km na godzinę w wąwozie i jakby no, jest hardkor, nie ma w ogóle co gadać. Ale sam sprzęt pozwala na to, żeby latać fajniejsze linie, w sensie trudniejsze, a nie zwiększając tak stopnia ryzyka.
Czyli większa zajawa, my się nad tym zastanawiam. Oglądam dwa rodzaje filmików. Jeden filmik jest, jak goście lecą w tym wąwozie i to jest taka petarda, na maksa szybko lecą pomiędzy drzewami, a inne są, jak sobie wyskakują. Nie wiem, skąd oni wyskakują, ale muszą skakać z ogromnej wysokości, bo lecą sobie jeszcze nad chmurami i lecą sobie pomiędzy szczytami gór, tak delikatnie. I to też jest piękne.
Wiesz co, to też jest gdzieś tam skok, który chcę zrobić też w Szwajcarii. Z helikoptera wyrzucają ciebie nad Eigerem i lecisz nad tymi szczytami, nad tym wąwozem z prawej do lewej, jest ośnieżony, to gdzieś tam chciałbym to zrobić, myślę, że na wiosnę.
To jest po prostu przepiękne. Mam nadzieję, że będziesz miał tam GoPro 150, czy która wersja wtedy będzie.
Nie, no ja mam nadzieję, że to będzie w tym roku, tak?
W tym roku chcesz to zrobić.
Tak. No jakby mam plany na różne skoki i też w Szwajcarii, i też w Norwegii, i we Włoszech. No jest trochę tych planów, porobiłem sobie jakieś tam listy i rzeczy, które chcę w tym roku zrobić, jak je skoczyć, tak, żeby wiesz, gdzieś tam w głowie to procesowało i przyciągać te rzeczy.
Wybierasz lokacje w Europie, bo są najlepsze, czy dlatego, bo są blisko?
Bo są najlepsze. To ludzie ze Stanów przyjeżdżają do Europy latać.
To ciekawe, co?
Wiesz, najlepsze miejsce w ogóle na świecie, no to podobno są Chiny. Tam też kiedyś był jakiś tam właśnie Puchar Świata, czy tam jak to się nazywało, Mistrzostwa Świata, World Wingsuit League to się nazywało i tam też były jakieś tam konkurencje właśnie, żeby w ten target uderzyć, czyli taka była plansza z taką tarczą narysowaną i liczyło się, gdzie twoje GoPro na slow motion, czy tam jak robili zdjęcia poklatkowe, to gdzie to GoPro uderzyło jako pierwsze, czy przebiło, wiesz, totalnie środek. No ale jakby Chiny nie za bardzo chcą już wpuszczać od paru lat i robić ten event i w ogóle pozwalać latać, no więc zostaje nam Europa.
Szwajcaria, Włochy i...
Francja, Norwegia, no to są takie miejsca, no gdzie...
To jest ciekawe, nigdy bym nie pomyślał. Zakładałbym, że jakiś tam Wielki Kanion w Stanach czy coś będzie dużo ciekawsze niż...
W ogóle w Stanach to też jest ciekawe. Może też te miejsca dlatego są tak też atrakcyjne, że są legalne, że masz kwestie ubezpieczenia, że ewentualnie jakieś ratownictwa, bo w Stanach są miejsca, gdzie, nie wiem, w Las Vegas chyba jest tak, że tam możesz naprawdę, wiesz, od razu idziesz do pudła, jak cię złapią, jak skoczysz z jakiegoś budynku, konfiskują tobie sprzęt. Tam są, wiesz, jakby nie ma żartów, no.
A w Polsce, jak skaczesz z jakiejś anteny, nie ma przypału?
Nikomu, nawet jak był ten film o gościach, co przybrani za księża weszli na YouTubie, jest taki film, co weszli na Pałac Kultury i za księża przebrani, sprzęt mieli pomiędzy nogami pochowany i tam skoczyli, wiesz, jakby było widać, kto to jest i tak dalej. No to skończyło się na niczym, tak? Jakby no nic złego w sumie się nie stało. Nic nie popsuli, nic się nie stało.
Ty jaki zrobiłeś najbardziej hardkorowy base jumpowy skok? Albo może nie na hardkorowy, ale to z Pałac Kultury brzmi całkiem spoko. Próbowałbyś coś takiego, czy...
Pałac Kultury by nie był na mojej liście, bo ja wolę skoki troszkę wyższe, takie, gdzie nie, ten spadochron nie musi być od razu otwarty albo przez kogoś, albo jest opcja taka, że przywiązujesz ten mały spadochronik, czyli pilocik, do obiektu specjalną taką linką, która się zerwie pod danym obciążeniem.
I od razu ci go
i od razu otwiera spadochron i to by był tego typu skok. Jakby to nie dla mnie, jakby to mnie nie interesuje. Ja bym jednak z hardkorowych, no to może takie jest jeden taki exit, czyli miejsce, z którego się skacze. W Szwajcarii Nose 3,5 się nazywa. No i tam trzeba dobrze się wybić i szybko zacząć lecieć. I to był chyba taki jeden ze skoków, które tak mocno mi przepalił styki, jak my to nazywamy. To też w tym roku to skoczyłem. I mega, mega, mega dobrze mi ten skok zrobił, bo to był też pierwszy wyjazd base'owy po mojej przerwie w nieskakaniu base'ów i wszystkiego. I ten skok pomógł mi mocno przepalić właśnie styki. To...
Czyli od razu wziąłeś sobie taki hardkorowy na pierwszy?
Nie, to nie był od razu, to nie był pierwszy skok. Po prostu na tych miejscach, gdzie wcześniej skakałem, czułem się na tyle pewnie, na tyle swobodnie, że jak przyszliśmy, bo my tam idąc na jedno miejsce, tam kolega właśnie Filip mówi, a zobaczmy tutaj jest taki exit, pokażę wam. Mówi ten Sebastian, z którym ja skaczę, mówi nie, po co tam będziemy szli, w ogóle nie ma opcji i tak tam nie skaczemy i tak dalej. No i przyszliśmy, zobaczyliśmy, ja tak wyjrzałem i tak patrzę, no a Filip mówi, no jak chcesz, to możesz tu skakać. I mówię, tak? No dobra, to skaczę.
Od razu?
To w sensie podjąłem decyzję, no tam wiadomo, musisz ubrać sprzęt i tak dalej, ale tak, a Sebastian do mnie, ty wiesz, że to jest wszystko na czarno, bo w Szwajcarii każdy exit jest opisany, tam exit, samo wyjście, start, później lot w czasie jak lecisz i lądowanie. No i ten exit ma, jest tak, niebieski, czerwony i czarny. I ten exit ma exit na czarno i ten tracking czarno. No wiadomo, że lądowanie to jest, lądujesz w dolinie, więc jest tam chyba na niebiesko.
Czyli najbardziej hardkorowy.
Czyli taki mocno hardkorowy exit. No ale jakby dla mnie było spoko. No.
Czułeś się komfortowo tego dnia?
Czułem się komfortowo, czułem się dobrze. Wiedziałem, że super się wybijam. Jakby jestem dosyć pewny tych rzeczy, co robię. Jak wiem, że coś mam dobrego, czyli jakby kwestia wybicia. Wiem, że wybijam się zdecydowanie ponad przeciętną. I też w tym kombinezonie dobrze latałem, więc to było jeszcze tuż przed wingsuitem, więc... To...
Możesz wytłumaczyć, na czym polegała trudność, dlaczego on był na czarno? Co tam, jak to wyglądało?
No bo teren, jak zaczynasz lecieć, to teren bardzo szybko, jakby zaczynasz blisko tej skały lecieć i musisz dobrze się wybić i dobrze, szybko zacząć do przodu lecieć.
Bo inaczej wlecisz w skały.
Bo inaczej wlecisz w skały, tak.
I później po prostu lecisz do przodu.
Tak jak powiedziałem, że to miejsce najłatwiejsze na świecie we Włoszech to Brento, to ma tam, nie wiem, 11 sekund, coś tam, no to tutaj nawet nie wiem, ile miało, no ale...
Tutaj jest odwrotnie.
Odwrotnie, tak, dużo mniej. Więc o to chodzi w trudnych exitach, że musisz po prostu szybko zacząć lecieć do przodu i dobrze się wybić. Bo dobre wybicie daje tobie energię taką, którą jesteś w stanie później przełożyć na to, żeby lecieć do przodu.
I jak mówisz, że ci to przepaliło styki, to co masz na myśli? Kiedy czujesz, że coś ci już przepaliło styki? Dopiero po lądowaniu jesteś w stanie tak się ogarnąć i mówić sobie wow, czy od razu...
Zależy od długości skoku, wiesz? Bo we Włoszech też robiłem skok taki Monte Casale. To jakby jeden ze skoków takich już w Wingsuicie, gdzie jestem najbardziej z niego zadowolony z zeszłego roku chyba. Mhm. To tam mi przepaliło styki po otwarciu spadochronu. Byłem tak zadowolony, to było też zupełnie wizualnie inne miejsce. Zaczynasz lecieć, niby ten wingsuit szybko się napełnia, ale no wszystko zupełnie inaczej się dzieje. Tam jeszcze lądowanie na torze motocrossowym i tam ewidentnie mi przepaliło styki już jak otworzyłem spadochron. To takie mówię, wow, zajebiście. I tak,
ja chcę jeszcze raz.
Pełna adrenalina i tak. To też była dla mnie lekcja, że jakby dobra, skok trwa do momentu, aż ty wylądujesz, a nawet jakby mówi się, dopóki tam przejdziesz na drugą stronę ulicy, bo tam układamy sprzęt po drugiej stronie ulicy, akurat na tym Brento, więc jakby, wiesz, taki pełen fokus trzeba mieć do samego końca i tutaj mi zabrakło, bo tu lądowałem przy jakimś tam na torze motocrossowym zasłonięty jakiś budynek, za szybko zaciągnąłem sterówki, no jakby totalnie z dupy zachowanie i jakby niepotrzebne. A w tym skoku, o którym mówię, tym w Szwajcarii, no to tam był na tyle krótki ten skok, no że tam po lądowaniu, tak, czułem, że grubo.
Czyli te błędy, które popełniłeś, myślisz, że były właśnie spowodowane takim wyrzutem adrenaliny?
Tak. Zdecydowanie byłem tak podjarany, jak, wiesz, otworzył się spadochron, ja zrobiłem ten skok, który to taki, no, fajny skok, no, jak na mój poziom, to taki, wiesz, i wymagający, jednocześnie nie jakimś tam hardkorem, że albo się uda, albo już mnie nie będzie, ale tak, wyrzut adrenaliny i takiego podjarania po tym skoku był niesamowity.
Taka pewność siebie nadmierna pewnie.
Też, no i tak wiesz, że już wszystko się udało, teraz już na tym spadochronie, to tam dobra, to trzeba wylądować. A to jakby tutaj, zwłaszcza w bejsie, no jest to jakąś tam istotą. No tego ja też się najbardziej w bejsie bałem na samym początku, bo jak skaczesz z samolotu, to masz to wielkie lotnisko. Tam naprawdę nie trafić w lotnisko, to albo musi być źle zrobiony wyrzut przez organizatora skoków, czy samolot zaczyna wyrzucać skoczków w złym momencie, jak jest gdzieś tam nad lotniskiem, co się czasem zdarza. Mhm. Ale generalnie, żeby nie trafić w to lotnisko już na czaszy, jak lecisz, no to...
trzeba być bardzo niecelny, bo widzisz je przez cały czas lecenia.
I ono jest wielkie. No wszystkie te lotniska, ja przynajmniej może nie skakałem w jakąś tam na maksa dużej ilości miejsc, no ale no nie trafić tam, to naprawdę trzeba się postarać. A w bejsie jest tak, że nagle, wiesz, ty przechodzisz z wielkiego lotniska, przechodzisz na to, że no, widzisz tutaj tą małą polankę, to tutaj lądujesz. No albo już nie mówię o tym, jak skaczesz bejs w mieście, tak? No to w ogóle na chodniku, ale musisz uważać pomiędzy tutaj tymi liniami od tramwaju, tu masz jakieś tam lampy, tutaj coś tam. No na tym chodniku tu będzie spoko, no ale ten chodnik ma, wiesz, 2 metry szerokości, no. Mhm. I tutaj musisz uważać, gdzie czasza i tak dalej, plan A, plan B, jak to coś. No to jest jakby bardzo skomplikowane.
Czyli masz jakieś takie... No bo domyślam się, że jeśli miałeś taki skok, że miałeś taki wyrzut adrenaliny i się zajarałeś i popełniłeś błędy, to w tym momencie powinieneś mieć już jakieś takie przemyślenia na ten temat, że okej, że dopóki nie dotknę nogami ziemi, to nie jaram się za bardzo albo coś w tym stylu, właśnie po to, żeby nie popełnić tych błędów.
To może nie na zasadzie takiej, że sobie to mówisz do siebie, tylko jakby ja jestem też osobą taką mocno analizującą różne rzeczy, to od, wiesz, nie wiem, co idzie na social mediach, co nie, co trzeba zmienić i tak dalej, to ja potrafię spędzać czas na tym, analizując, dlaczego ja obejrzałem dany filmik, jak mi się wyświetlił na tym. I tutaj trochę tak samo, że okej, przeanalizowałem, wiem, że jakby błędy, które popełniły, nie wynikały z tego, że nie potrafiłem tego zrobić lepiej, tylko po prostu zajarałem się, już tak byłem podjarany, że już lecę, że zrobiłem ten skok, że w ogóle wow. I to jeszcze robiłem skok z coachem, więc no wiesz, wiedziałem, że mam super footage i zajebiście. No i po prostu jakby wziąłem to do siebie okej. No.
Jak miałeś jakieś kontuzje, to też wynikało z czegoś takiego? U mnie, jak jeździłem na rolkach, to prawie wszystkie moje kontuzje wynikały właśnie z nieuwagi. Czyli, że robiłem coś łatwego i myślałem sobie, a to jest łatwe, to mi się nic nie stanie i złamałem sobie rękę. I to tak solidnie sobie pamiętam, złamałem rękę. U ciebie to też tak było?
Tak myślę, chyba bardziej z wybujanego ego i tego, że ja mogę, wiesz, wszystko mogę zrobić bardziej hardkorowo, mi się nic nie stanie, a jednocześnie nie byłem wtedy świadomy jakby tej mojej przypadłości z kolanami, że zjeżdżają mi do środka i że jakby to nie jest wszystko ładnie, symetrycznie, nie pracowałem nad tym. I myślę, że to jest jakby sposób podejścia do treningu, do wytrenowania, do przygotowania się do tego. To myślę, że to...
Okej. Kumam. Jak wspominałeś, że 10 lat temu inaczej się latało na tych wingsuitach i że to było dużo bardziej niebezpieczne, zastanawiałem się, jak się zmieniły te suty same w stroje. Nie wiem, dziwnie to brzmi, suty. Jak się zmieniły... Jak się zmieniły na przestrzeni tego czasu? Co do nich dołożyli? Jakby jak aerodynamicznie czy jakoś?
Wiesz co, ja też nie chciałbym super jakby tutaj technicznie opowiadać, bo jakby nie jestem, uważam, kompetentny, a bardzo nie lubię wypowiadać się w tematach, których po prostu nie jestem w stanie podać takiej super wiedzy i przedstawić tego tak, jak trzeba. Mhm. Okej, mało osób jakby w ogóle wie, o czym mówimy, więc mogę powiedzieć tak pokrótce, że zmienił się kształt tych wingsuitów. Kiedyś one były dużo mniejsze. Te pierwsze wingsuity miały tylko trochę materiału pomiędzy jakby nadgarstkiem, a powiedzmy biodrem i pomiędzy samymi nogami. I to były takie małe wingsuity. Teraz ich się używa na przykład podobnych, takich totalnie beginners dla początkujących do latania. A teraz te wingsuity po prostu mają większą powierzchnię, a jednocześnie są zrobione tak, że ten kąt i pozycja, w której latasz, jest super komfortowa. Jakby to jest też jakieś tam przemyślane, tam są jakieś, wiesz, komory zrobione, że jak jednym wlotem, bo masz ileś tych wlotów w tym wingsuicie, gdzie napełnia ci to ciśnienie we wszystkich komorach, to teraz jest tak, że jeden wlot może napełnić tobie całego wingsuita, że tam jest monochamber zrobiony. I...
Właśnie widziałem, teraz mi sobie przypominam, że tu były jakieś wloty powietrza.
No są, no jakoś to powietrze musi się tam dostać, tak? Jak zaczynasz skakać i zaczynasz lecieć, to pęd powietrza napełnia ten wingsuit i on dlatego też zaczyna lecieć. To nie jest tylko kwestia... Jest zresztą taki filmik, jak gość chyba worki na śmieci ma pomiędzy nogami, tutaj gdzieś w Norwegii taki skok zrobił i też mocno leci do przodu, też się da. Czy taśmą, nie pamiętam już, ale też tam jakieś milionowe zasięgi, no bo to coś, czego w ogóle nie widać, ale ten wingsuit jakby lata też dzięki temu, że on się napełnia, że tam jest powietrze.
Rzeczywiście, że one są takie grube, tak. Bo teraz jak go zakładałem, to wszystko tak wisi, nie? One są takie jakby...
To się napełnia i to jest jakaś tam, wiesz, grubość tego wingsuita, czym grubszy też, to tym prościej się w sumie w nim lata, no.
Jak mieli mniejsze te takie skrzydełka, to w takim razie dużo szybciej spadali, bo mieli tak. Mniejszą powierzchnię nośną. Czyli tak. to jest bardziej niebezpieczne dużo.
No, jeżeli chciałbyś te same miejsca jakby przelecieć w tym wingsuicie, w którym oni latali 10 lat temu, a w tym, co ja teraz latam, no to jest dużo bardziej niebezpieczne, no bo...
To czemu beginnersom się je daje?
Bo jednocześnie...
Więcej wymaga i trzeba się lepiej nauczyć kontrolować to?
Łatwiejszy jest do kontroli. Na przykład ten wingsuit, który ty przymierzałeś, który tutaj przyniosłem, już trzeba mocno się skoncentrować na tym, że nie otworzysz normalnie spadochronu, lecąc na przykład skydive z samolotu, lecisz jakby jakąś tam danym kątem, w którym lecisz i chcesz, dobra, mówię, otwieram spadochron. To ty, te komory jak się naprężają, to ty nie jesteś w stanie rąk za siebie, bo pilocik masz na plecach, to jest przy spadochronie na plecach jakby z dołu, z dołu kontenera. I ty musisz
pod plecakiem.
Tak, pod plecakiem. I ty musisz sięgnąć ręką, jeszcze symetrycznie, czyli dwoma rękoma.
A, bo jakbyś sięgnął tylko jedną ręką, to cię przekręci.
Są różne techniki, ale jakby ja mówię o moich tutaj, bo wiesz, jakby ze środowiska na pewno mogłyby się parę osób znaleźć, które by powiedziały, nie, można tam jedną ręką. Okej, można. Ja mówię, ja używam do tego dwóch rąk, żeby to robić symetrycznie, że jak lecę, to żeby sięgnąć po ten pilocik, to w tym wingsuicie, w którym ja teraz latam, to muszę podlecieć do góry, wyhamować tą prędkość, żeby też ciśnienie w komorach było mniejsze, żebym ja mógł w ogóle ręce wziąć za plecy. I czym większy wingsuit, bo to nie jest, to co ja przyniosłem, to nie jest super duży wingsuit, to jest jakby już taki, bym powiedział, dla zaawansowanych, ale nieduży. No są jeszcze sporo większe i wtedy to ciśnienie w komorach i to, jak bardzo musisz wyhamować i de facto podlecieć do góry, no dużo lepiej musisz to zrobić, żeby w ogóle dać tobie możliwość do tego, żebyś otworzył spadochron.
I teraz problem z otworzeniem spadochronu polega na tym, że masz powietrze w tym wingsucie i jest ciężko poruszać się dlatego, bo cię to blokuje.
Tak. I czym większy wingsuit, tym trudniej jest to zrobić, tym musisz mieć większe umiejętności, żeby wytracić to ciśnienie w tych komorach, żeby wytracić prędkość i żeby otworzyć spadochron. I dlatego właśnie daje się początkującym takiego wingsuita, który możesz lecieć jakimkolwiek kątem chcesz i tak możesz sięgnąć i otworzyć spadochron.
Czyli to z względu bezpieczeństwa.
Tak.
A teraz jak masz taki ogromny wingsuit, czyli jeszcze większy niż ten, który tu masz, to czemu on jest lepszy? Czemu on jest bardziej pro?
To jest kwestia, są różne. To są takie, które dają tobie jeszcze możliwość latania z większą prędkością przy jednoczesnym glajcie, czyli no tym ratio, ile na jeden metr opadania do ziemi, ile przelecisz do przodu.
To się nazywa doskonałość w szybowcach.
Tak. No i no, glide ratio, jakby myślę, że po angielsku to tak samo używają. Nie wiem, jak jest faktycznie doskonałość, może ja nie używam tego słowa, ale
ja sobie przypomniałem, bo kiedyś dawno robiłem licencję szybowcową, której nie skończyłem swoją drogą, ale pamiętam.
A słyszałem w podcaście jednym twoim, tak. Więc te większe dają większą prędkość, większe to glide ratio i możesz latać wtedy te trudniejsze linie, takie, gdzie są bardziej wymagające, gdzie powiedzmy w wingsuicie mniejszym, po prostu ich nie przelecisz, bo nie masz takich fizycznie możliwości.
Czy ptaki podlatują do ciebie, jak latasz tak? One są nie są zainteresowane?
Nie zdarzyło się mi.
A widziałeś na jakichś filmikach, żeby do kogoś podlatywał? Mi się wydaje, że widziałem, że jakiś orzeł do kogoś podlatywał. W sensie tak był zainteresowany i podlatywał.
Wiesz co, to też jest tak, że no, ty lecisz, nie wiem, 150 do 200 iluś na godzinę.
Czyli jesteś dużo szybszy.
I jakby im też nie jest jakby po drodze, ten hałas, jak tak ktoś z ziemi słyszy, no to jest tam jakby troszkę tak ciszej, ale tak jak F-16 czy jakiś taki samolot.
To jest takie głośne?
Tak słyszysz. No jakby ciszej, ale jakby to jest ta sama barwa dźwięku. No takie słyszysz.
No co ty?
No. Tego to mega słychać. To na przykład jak jeszcze w tej Szwajcarii, gdzie to jest wszystko w dolinie i ludzie normalnie tam, wiesz, sobie chodzą i tak dalej, no to, wiesz, zaczyna lecieć, jakby wybija się z tego exitu, ty już widzisz i po chwili, jak już zaczyna lecieć do przodu, to ty słyszysz ten dźwięk.
Nie spodziewał mi się, nie słychać tego na tych filmikach w ogóle, że to jest takie głośne.
No nie, no bo rzadko kiedy są filmiki pokazywane z dołu, wiesz, albo jak nawet przelatuje. No czasem są, że ktoś stoi i w jakimś tam miejscu ktoś przelatuje i wtedy to słychać. Ale to też jest tak na przykład, że a propos hałasu, to z budynków, jak skaczesz i skaczesz, gdzie ten spadochron jest tak pakowany, żeby szybko bardzo się otwierał, to ten hałas jest naprawdę, jest takie dupnięcie zdrowe. To jest tak, jeszcze jak to robisz w nocy, to jest naprawdę takie, że wyobrażam sobie, że może ludzi wyrwać z kapci, no.
W nocy to się musi dziwnie skakać, co?
Dziwnie.
Czemu skaczecie w nocy?
No a wyobrażasz sobie o 12 w dzień, gdzie jest taki ruch, tyle ludzi, czyli pójść na budynek i skoczyć? No nie za bardzo. Jakby to też... No nie chcesz tej uwagi, to jak się zaczęła pandemia, był taki skok i był taki filmik w necie, jak to koledzy, nie ja, skakali chyba tam gdzieś na Żoliborzu i też ktoś właśnie z racji tego, że wszyscy byliśmy pozamykani i tak dalej, chłopaków nosiło, no i ktoś wyszedł na balkon i akurat ich, wiesz...
Nagrał.
Nagrał, no i poszło to w net, poszło tam w telewizję i tak dalej, że coś tam... Skończyło się na niczym.
To ciekawe jest w takim razie, żeby wybierać sobie skakanie w nocy po to, żeby w ogóle móc skoczyć. Nie wiem, to nie jest tak, że jest mniejsza zajawa, jak skoczysz w nocy? Nie widzisz tych wszystkich fajnych rzeczy? Czy to bardziej chodzi o adrenalinę i odczucia są te same?
To są inne skoki. W mieście, w takim urban base, no to jest zupełnie inna dyscyplina niż ja w wingsuicie, w górach nie dziękuję. Jakby w nocy nie dziękuję, nie piszę się. Ale w takim mieście, czy jakieś takie obiekty, to albo wchodzisz, jak jest jeszcze ciemno i czekasz, jak lekko jest szarawo i wtedy skaczesz, co jest jakby dosyć dobrym pomysłem, no albo robisz to po prostu po nocy. No.
W Dubaju bym mógł skoczyć w nocy. Tam są fajne miejsca do tego.
W Dubaju to powiem ci, jakbyś skoczył i by cię złapali, to tam to nie jest wesołe miejsce. Oni nie są za bardzo...
Ale za to legalnie można super rzeczy robić.
No możesz, ale base'a legalnie tam bez pozwolenia nie zrobisz. Tam nawet są też góry i można też skakać w górach. Tylko, że to jest teren wojskowy, musisz tam mieć jakieś turbo pozwolenie, które jest do załatwienia, ale tam nie ma na zasadzie, że ty sobie wyjdziesz na budynek, skoczysz, tam wiesz, patrol cię złapie i jest w miarę luz, tam nie ma luzu.
Ale skakałeś gdzieś w Dubaju? Czy
w ogóle jeszcze nie byłem w Dubaju, mam nadzieję, że jakoś teraz mi się uda pojechać tam, bardziej żeby z samolotu poskakać.
Nad tą palmą?
Nie, nad palmą, po pierwsze nad palmą to z tego co wiem, to trzeba mieć 1000 skoków zrobionych. Nad palmą to jest w ogóle miejsce takie bardzo pro-turystyczne i tam tandemy się skacze i tam się robi dobre pieniądze.
Filmiki.
I jakby oni po to mają tą strefę. Ogólnie strefy spadochronowe są podzielone na te, które bardziej robią kasę na tandemach.
Czyli, że ludzie mogą sobie przyjść i skoczyć
z instruktorem, to jest kwestia tam, nie wiem, 15-20 minut jakieś tam przygotowania do tego skoku i idziesz, skoczysz. Czy jesteś w stanie obsługiwać spadochron, czy nie, to nie ma znaczenia, bo masz instruktora, który to robi za ciebie, wyrzuci pilocik, wyląduje i super. I to jest, uważam, na początek ekstra sprawa, żeby zobaczyć w ogóle komuś, czy się podoba to zrobić taki skok w tandemie, no albo pójść do flyspotu i zobaczyć, jak się nasze ciało zachowuje w tunelu.
Czy jest tak, że umawiasz się z jakimś instruktorem, że skoczysz z nim w tandemie i możesz się zrezygnować zaraz przed skokiem? Czy oni wiedzą, że wszyscy będą się bali i wyskakują i tak?
Chyba zależy od tego instruktora, bo słyszałem o takich rzeczach. Zresztą tam jest taki słynny filmik Willa Smitha, jak opowiada o tym, jak skacze.
Pytanie, czy on tego nie zagrał?
I wiem, że są tacy ludzie, którzy właśnie robią, że jest, wiesz... robią wtedy ready do przodu, ready do tyłu, wiesz, set i go jest do przodu, a oni robią ten ruch tak, żeby zmylić tą osobę, że faktycznie jest czasem tak, że ktoś się łapie, czy próbuje. No,
albo liczą tylko do trzech i mówią tylko trzy i skaczą, coś w tym stylu.
No, że liczą raz, dwa, trzy, ale na dwa wyskakują. I tak jest. No, to jest jakby logiczne, że idąc na taki skok, no się boisz, że masz, nie wiesz, co się stanie, że masz ten bezdech na samym początku, jak wyskakujesz z tego samolotu, to czujesz, wiesz, jakbyś nie mógł złapać powietrza i dopiero po chwili, jak się też napędzisz, no to ten pęd powietrza daje tobie takie oparcie i tak faktycznie czujesz się, wiesz, już bezpieczniej, tak? Co jest jakby, no tylko w głowie, no na samym początku, jak po iluś tam skokach, to mija, tak? Ja wyskakuję z samolotu i jakby pełen luz.
Czyli ta początkowa faza jest jakaś dziwna, tego bym się nigdy nie spodziewał.
Jest dziwna, czujesz taki, no mówię, bezdech, jakbyś, masz wrażenie, jakbyś przez chwilę nie mógł tego powietrza zaczerpnąć, plus taki niestabilny się mega czujesz, a de facto masz dużo strug powietrza, które cię stabilizują, no ale to jest coś nowego, no to jak wszystko, co nowego próbujesz, no to musisz się do tego jakoś tam zaadaptować.
Jak dużo jeździłeś po świecie, więc z twojej perspektywy, jaka jest najlepsza lokacja, w jakiej byłeś? Gdzie ci się najbardziej podobało? Tak według twoich kategorii, nie pytam o nic konkretnego.
Ale pytasz o jaki sport?
Obojętnie.
Chyba nie potrafię na to pytanie w ten sposób odpowiedzieć.
Czemu?
Bo wiesz co, jestem za bardzo tak osadzony w realiach. No, ja mam 12-letnią córkę, i jakby nawet nie mam w głowie takiego tematu, że na tą chwilę na przykład miałbym się gdzieś przeprowadzić i gdzieś sobie mieszkać, a pod tym kątem mógłbym patrzeć na tą miejscówę. Na pewno fajnie, ja uwielbiam Szwajcarię, uwielbiam te Włochy, w których byłem, ale też Hawaje uważam za fantastyczne miejsce, które jest mega drogie, ale warte odwiedzenia i zobaczenia jakby tego całego klimatu, który jest. I nie mówię tylko o klimacie...
Że jest ciepło.
Że jest ciepło.
Tam ale jest ten tego, taki jak... specyficzny zielony, co?
Tak, ale jak ludzie się tam zachowują, jaki tam jest chill poza wszystkim. Jak,
tam wiesz, jest rzeczywiście aż taka różnica, taka tak, zauważalna?
Tak. Hmm. To jest naprawdę miejsce, które uważam, że super jest odwiedzić. I
ci native tam, oni mają też inne rysy twarzy, nie? Oni są tacy, dobrze kojarzę, że oni są tacy trochę bardziej indiańscy. Mm-hmm. To jest taka typowa skolonizowana wyspa. Jeszcze cię chciałem zapytać o, jeśli miałeś taką karierę, która się dalej ciągnie, to w takim razie dużą rolę musiał odgrywać język angielski u ciebie.
Tak.
I ty się uczyłeś tego z myślą o tym, czy umiałeś wcześniej, czy jak to u ciebie wyglądało?
Tak naprawdę angielskiego dobrze się nauczyłem, jak zacząłem sam wyjeżdżać na Puchary Świata.
I musiałeś.
I jakby nie było kwestii, czy chcę gadać, czy się wstydzę, czy nie. Jak chciałem sobie załatwić w recepcji cokolwiek, czy zabukować hotel, no to musiałem to zrobić i nie było w ogóle rozmowy na ten temat. Teraz jakby no, używam tego na co dzień w pracy u siebie, nie wiem, z tymi coachami, co latam na przykład base, no to też po angielsku rozmawiamy i jakby nie ma problemu.
Czyli wszystkiego się uczyłeś rozmawiając? Nie
robiłeś... Nie, no miałem background z liceum i tam z jakichś rodzice też mnie posyłali na jakiś ten dodatkowy angielski, coś ten, ale jakby z perspektywy czasu wiem, że jakby praktyka sposób nauczania, przynajmniej taki jak jest normalnie w szkole, no to jakby umówmy się, jest daleko od ideałów.
No to jest ciekawe, że znaczy ja rozumiem, że zaczynają od takiej struktury i chcą jakby zbudować fundamenty pod jakąś późniejszą naukę, ale tak rzeczywiście, żeby porozmawiać sobie z ludźmi za granicą, bazując na tym, czego się nauczyłeś w szkole, to jest turbo ciężko.
Ale wiesz co, tu jest ciekawostka, bo moja córka do tego roku, do poprzedniego roku chodziła do szkoły, gdzie miała wszystko po angielsku. Jakby to była taka decyzja, żeby ją tam wysłać. I mówi tak po angielsku i ze szkoły. No tylko, że ona miała oprócz polskiego chyba i tam jakiegoś później historii coś, no to miała wszystko po angielsku.
I pewnie ludzie, którzy tam są, jej rówieśnicy też są angielskie.
Oni między sobą też rozmawiali po angielsku na przerwach. Mieszane jakby różni uczniowie z różnych krajów, no i rozmawiali po angielsku. No i wiesz, ona ma 12, prawie 13 lat, a mówi po angielsku naprawdę tak, że
to jest, dużo jest takich szkół? Czy musiałeś specjalnie jakoś szukać takiej szkoły? Czy w każdym mieście to jest?
Myślę, że w każdym większym mieście jest taka szkoła, no tylko...
To jest super rozwiązanie, plus jeszcze masz tą mieszankę kulturową, nie? Więc to oprócz tego, że się uczy angielskiego, to jeszcze...
Jakieś poszerza horyzonty i daje jakieś możliwości spojrzenia na wiele rzeczy, wiesz, nie patrząc tylko przez czubek własnego nosa. No.
Ale ciężej będzie się je dogadać w takim razie z takimi zacietrzewiałymi Polakami. Bo zaraz będą się znamy...
No ale to nigdy nie jest łatwo się dogadać. Umówmy, że jakby... No, nie jesteśmy turbo otwarci na różne rzeczy, więc...
Tak, zdecydowanie. Dobra, ja jestem zadowolony z tego, co zrobiliśmy, więc możemy kończyć. Czy ty chcesz jeszcze coś dodać od siebie?
Nie, ja bym... Znaczy jedną chyba rzecz, że chciałbym, żeby jakby wybrzmiało to, że naprawdę uważam, że pasję swoją, pielęgnować ją, mieć i spełniać się w tym, czy to jest pasja sportowa, czy kurde, to jest pasja do, nie wiem, układania bierek, no nieważne. Jakby ja też nie oceniam, jakby słuchając różnych twoich podcastów o różnych ludziach, gdzie widać tą zajawę i jakby nie mówię tylko o sportowcach, których uwielbiam u ciebie słuchać, to po prostu aż czuć to, że to jest coś, co jakby wypełnia im życie i jakby nadaje bieg. No i uważam, że w tą stronę się rozwijanie, koncentrowanie swojej energii na tym, no, przynosi ogromne rezultaty i niekoniecznie trzeba gonić za, wiesz, jakimiś tam super furami i mieszkaniami i tak dalej.
Bo to jest bardziej lifestyle niż... Wydaje mi się, że to jest jedna rzecz, której ludzie z zewnątrz nie rozumieją, to, że jak jesteś sportowcem, albo jesteś przedsiębiorcą, albo masz na coś zajawę, to ty po prostu żyjesz tym. To jest jakby część ciebie. To nie jest tak, że ty idziesz po pracy na godzinkę coś zrobić i później wracasz i masz jakieś efekty. Ty zadajesz się z tymi ludźmi, mówisz językiem takim, jak oni mówią, żyjesz tym, oglądasz filmiki, oglądasz filmy dokumentalne, rozmawiasz z innymi ludźmi w Polsce i za granicą. To jest po prostu część twojego życia. Nie? Wtedy to cię w jakiś sposób buduje I wtedy też jak słuchasz takiej osoby, to wiesz, że ta osoba żyje tym, to nie jest jakaś
taka... Tak, to od razu słychać, to wiesz, że ta osoba tym żyje i że to jest naprawdę dla niej turbo ważny, nawet nie, tak jak powiedziałeś, nie element życia, nie jakaś cząstka, tylko ty całe życie się wokół tego gdzieś tam obraca, tak? No ja wiem, że ja, nie wiem, nie skaczę teraz od kilku miesięcy, bo akurat tak się poukładało w pracy i inne rzeczy i nie skaczę, ale i tak wszystko się i tak wokół tego w jakiś sposób kręci, tak? I moje przygotowanie fizyczne i...
I to ci daje jakiś taki napęd, wiesz, w którą stronę idziesz, nie jesteś zagubiony w żaden sposób, nie?
Zdecydowanie.
Mhm. Tak, ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Dlatego też takich ludzi zapraszam, bo to też jest dla mnie fajne siedzenie naprzeciwko takich ludzi, właśnie obserwowanie. Jak wiem, jak u mnie to wyglądało, wiem, jak teraz to u mnie wygląda. I przychodzą tutaj różni ludzie, opowiadają, jak to u nich wygląda i dla mnie to jest super budujące, wiedzieć, że są tacy ludzie, że oni żyją w ten sam sposób.
No i właśnie patrząc na to w ten sposób, stwierdziłem, że dobra, to ja spróbuję pójść o krok dalej i też jakoś te social media i tą moją wiedzę i ewentualnie ten sport spróbować przekuć w jakieś współprace, w jakieś rzeczy, które no, mogą też przynieść jakieś pieniądze i pokazać ten sport trochę z innej strony, nie tylko jako
coś super niebezpiecznego.
Super niebezpiecznego, ale też ludzi, którzy naprawdę mają pojęcie o tym, co robią. W dużej większości oczywiście, jak wszędzie, znajdują się tacy, co nie. Ale którzy żyją tą pasją i dla nich to jest turbo ważne i robią wszystko, żeby, tak jak mówiłem o tym ryzyku, że to jest kwestia zarządzania tym ryzykiem, że to nie jest na takiej zasadzie, że my się umawiamy, dobra, no to Przemek, to co, jutro jedziemy do Włoch, ja cię nauczę w Wingsuicie skakać.
Ładujemy najbardziej hardkorowej miejscowe.
No nie, no jakby ktokolwiek mnie pyta, jak to zacząć, no to ja pierwsze co, to albo wysłałbym na tunel, albo na skok w tandemie, albo jak ktoś jest mega zmotywowany, to zrobić kurs skoków z samolotu.
Czy ty zawsze nazywałeś to, co robisz, pasją? Czy miałeś taki okres, że to nie wiedziałeś, czy to jest dla ciebie pasja i dopiero później zacząłeś?
Mówisz teraz o skokach Bejsa?
Czy... Wcześniej też jeździłeś na...
Na kajcie. Wiesz co, chyba na kajcie doszedłem, jak mówiliśmy o tym moim suficie umiejętności i ten, chyba to w tym momencie przestawało być moją pasją, a bardziej
zawodem
i to też odebrało mi sporo przyjemności z uprawiania tego sportu.
Mhm. Ja mam wrażenie, że dorastałem. Teraz jak mówię o rolkach, to myślę, że wiem, że to była moja pasja, ale wtedy jak jeździłem, to bym nie powiedział, że to jest moja pasja. To bym powiedział, a po prostu jeżdżę sobie na rolkach.
No ale masz, wiesz, jakby mając, nie wiem ile miałeś lat.
Młody byłem. No,
no więc ciężko wymagać od kogoś, kto ma mało no, lat.
15-17.
No więc ciężko wymagać, żebyś ty coś usiadł, przeanalizował i powiedział, nie, no to jest moja pasja, bo dlatego. Nie, no dawaj, jedziemy.
Jeżdżę na rolkach.
Tak.
Tyle mniej więcej wiedziałem o tym. Coś chyba jeszcze chciałem dopowiedzieć o tej pasji. Nie, to jest to pytanie, które ci zadałem. Dobra, no, możemy kończyć w takim razie.
Okej.
Okay. Bardzo ci dziękuję.
Ja bardzo dziękuję.
Odjebałem.
Dobrze, że znam twoje podcasty, ich nasłuchałem.
Nie zapytałem cię o twoje social media, więc powiedz ludziom, gdzie mogą cię znaleźć. Dzięki.
Dziękuję za to, że mogłem się wprosić na autoreklamę. Można mnie znaleźć maciekkozerski.com i to jest strona, gdzie są linki do social mediów, do Instagrama, do TikToka, do YouTube'a i myślę, że też na tej stronie, jak już dobrnę do tego, żeby ten kurs odnośnie tej całej mojej wiedzy, którą mam odnośnie treningu i co można zrobić, żeby być lepszym uprawiając te sporty freestyle'owo-ekstremalne, to też tam, jeżeli to będzie w jakiejś postaci kursu darmowego, to też będzie tam informacja na ten temat.
Tak, właśnie jestem na tej stronie. Wszystkie linki wstawimy też pod podcastem oczywiście standardowo, więc będziecie mogli sobie znaleźć i hasło tej strony to jest: jak coś robić, to do końca i po oporze. Co mi się
tak
bardzo
jest.
Podoba.
Dobra. Dzięki bardzo.
Dzięki.
Siemano. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19:00. Pozdro.